Witam Państwa serdecznie. Koledzy, w okrojonym składzie pani Ewa jest kontuzjowana. Czyli nie ma pana Malinowskiego i nie ma kogo jeszcze?
Pani Malinowskiej.
I kogo nie ma, i Marcina, jak zwykle także. Proszę Państwa, przechodzimy do rzeczy. Zgodnie z planem pracy zaczynamy od materiałów sesyjnych. Jak sobie życzyła pani skarbnik? A my jesteśmy... Ale Urszulko, pozwól, że ten... No. Pani skarbnik sobie życzyła, żeby zacząć od zmian w budżecie. Proszę o prowadzenie.
Jeżeli chodzi o zmianę w budżecie, Państwo otrzymali jeszcze autopoprawkę do zmian w budżecie, do wyborów i prognozy. To, co było i to, co będzie ustawione obecnie budżetu zmian, dotyczy. Pierwszym takim tematem to jest podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości z racji tego, że korygowaliśmy uchwałę dotyczącą zwolnień w podatku od nieruchomości. A dotyczyło to naszych jednostek organizacyjnych. Z uwagi na to, że interpretacja jest taka, że jednostki organizacyjne nie mogą być zwolnione, dlatego że jest to zwolnienie podmiotowe, natomiast ustawa o podatkach dopuszcza tylko zwolnienia przedmiotowe. Stąd jest konieczność korygowania naszego budżetu, to jest w zasadzie tylko wprowadzenie po jednej i po drugiej stronie, ponieważ te jednostki będą, składają deklaracje i płacą ten podatek i to idzie na dochody, więc nie...
No ale to jest taka fikcja trochę, bo przecież to są
no
i tak środki.
Można powiedzieć, że fikcja, ale z drugiej strony można powiedzieć, że z uwagi na tak jakby no, obraz opodatkowania, powszechność tego tak zwanego opodatkowania, to my ten czas widzimy, no, kto jest po prostu jeszcze tym płatnikiem tego podatku.
I to tylko dotyczy
i
naszych jednostek.
I to tylko dotyczy naszych jednostek, seniora, Mosiru i MOS-u. Ponieważ no, oni mają trwały zarząd, mają ten obowiązek, ponieważ w tej uchwale było, że zwalnia się te jednostki organizacyjne. Nie może być takie zwolnienie zresztą regionalne i we wszystkim w tej miastom też ci, którzy mieli takie zwolnienia, wprowadza uchylenie. Druga zmiana jest to, jeżeli chodzi o budżet, jest to wprowadzenie do budżetu środków, które są na programy. Jest to program Remining, Comenius i Uczenie się przez całe życie. I to też wprowadzamy po jednej i po drugiej stronie, czyli po stronie dochodów i po stronie wydatków, te programy. W sumie na 186 655,97. No i trzecia zmiana, jeżeli chodzi o budżet, wynikająca z przedstawionej autopoprawki, dotyczy to, tak jak było omawiane na poprzednich komisjach, dotyczy to sprawy zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego po przeprowadzonej kontroli. Jest to ta sama sprawa, która dotyczyła i którą została omawiana, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, z tym, że no tam była mniejsza kwota, natomiast w tej chwili mamy po kontroli Urzędu Marszałkowskiego mamy do zwrotu kwotę wraz z odsetkami 696 634,43. Jest to kwota wynikająca z kontroli, która była przeprowadzona i tych środków, które nam Urząd Wojewódzki już przekazał. I tu jest propozycja, żeby póki co zrezygnować, tak jak będę zrezygnować, tylko można odłożyć zadanie inwestycyjne ulica Armii Krajowej. Tam jest kwota zapisana w naszym budżecie 817 tysięcy, a tą kwotę przeznaczyć właśnie na to zadanie, czyli na zwrot tych środków. Jak było dyskutowane i na poprzednich komisjach i to, co przedstawiła Wydział Rozwoju, ta procedura jest w trakcie, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, jest już ten wezwanie, znaczy no trwa procedura. Tam był zresztą wniosek też, żeby złożyć takie, przygotować takie szczegółowe, tak jakby rozpisanie, na jakim etapie, to zresztą pana przewodniczącego było, na jakim to jest etapie, co w tej sprawie się toczy. No, tak jak było mówione, też będziemy próbować odzyskać tą kwotę, niemniej, no, żeby odsetki nie biegły, a te odsetki dziennie wynoszą 241 zł i 25 groszy. Stąd prośba, żeby przenieść te środki, zapłacić na tą procedurę tą odwoławczą, żeby przeprowadzać, kontynuować, przeprowadzać do publiki.
Czy Państwo są jakieś pytania do budżetu? Myślę, że tutaj specjalnie dyskutować nie ma potrzeby. Przeglądałem tak, chociaż myślę sobie, że nie wiem, czy jest potrzeba głosowania tych zmian do budżetu. Bo i tak jest głosowanie imienne, a temat taki formalnie wyszedł dzisiaj. Ja myślę sobie, że na komisji podejmiemy, znaczy na sesji podejmiemy ostateczną decyzję, ale z tych zadań, które tam są w tych wydatkach, powiedzmy inwestycyjnych, wpłaconych z budżetu, nie ma jakiegoś takiego zadania znaczącego, które rzeczywiście mogłoby pokryć tą stratę. I tu chyba trudno z tym dyskutować, natomiast prośba, tak jak mówi, ponowienie wniosku i prośby zarazem, żeby jednak dopilnować wystąpienia tego Głównego Urzędu Zamówień, bo myślę sobie, że warto po prostu. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o punkt pierwszy, czyli zmiany w budżecie.
Proszę. Ja rozumiem, że komisja wnioskuje, żeby wystąpić do Urzędu Zamówień Publicznych.
No to wnioskowała pani na pytanie.
No nie, natomiast KIO, czyli Kolegium
Krajowa Izba
Odwoławcza, już wydała kilka orzeczeń i stanowisk w takiej sprawie i, że tak powiem, naruszenia dotyczące procedur przetargowych. Nasze naruszenia są adekwatne. Gdyby nie to, to byśmy, że tak powiem, dalej walczyli. To znaczy, nie mogę wystąpić, bo to inne przetargi.
Nie do PIO, tylko do prezesa.
Do prezesa. Dobrze. Prezes zresztą Urząd Zamówień Publicznych to jedno. Wiem, że marszałek województwa jest kontrolowany przez Izbę Skarbową i to przez kontrolę beneficjentów losowo, być może na nas jeszcze nie wylosowano i to się opiera o te inne konsekwencje tych naruszeń, czyli konsekwencje z ustawy skarbowej i konsekwencje z ustawy prawa zamówień publicznych. Pan przewodniczący, pan radny Gąskiewicz to prawda wnioskował, ale ja na razie nie odważyłam się wystąpić, ponieważ może to oznaczać, no, że nasz tegoroczny budżet poleci no, bardziej znacznie niż do tej pory. Ale jeżeli Państwo sobie tego życzycie, no to ja wystąpię, bo to są, jak już tak powiem, nie moje winy.
Ale to ja nie wiem, czy pani burmistrz rozszerzyła to pojęcie, czy odnosimy dalej do Bramy Śląskiej.
Do Bramy Śląskiej, natomiast kontrola może dotyczyć wszystkich naszych zapowiedzi. Jak jest jedno naruszenie, no to mogą nam skontrolować też wszystkie te.
Pani burmistrz, myślę, że wniosek komisji jest jednoznaczny i dotyczy Bramy Śląskiej i dotyczy decyzji, która wiąże się z karą w zakresie nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. I prosiłbym, bo pani burmistrz zrobi to, co uważa za stosowne, natomiast wniosek komisji brzmi jednoznacznie. Wystąpienie do Głównego Urzędu Zamówień Publicznych z zapytaniem o rzeczywiście uchybienia, czy one się kwalifikują do
nadzoru.
To znaczy, może tylko powiedzieć, czy to było naruszenie, czy nie. Ja mówię, że KIO już swoje orzecznictwo ma. Natomiast Urząd Zamówień Publicznych może się zainteresować, ale to ja jak mam akceptację całej komisji, to ja już jutro wystąpię.
A pani prośby jest akceptacja.
Ja powiem tylko, dlaczego akurat się przy tym udzielam, bo był taki przypadek w jednej z gmin powiatu berlińskiego, gdzie Wojewódzki Urząd Pracy zażądał, bo to był projekt unijny, gdzie urzędnicy, instytucją zarządzającą był Wojewódzki Urząd Pracy, zażądał zwrotu środków, wyznaczają termin, te środki zostały zwrócone, natomiast gmina wystąpiła do Urzędu Zamówień Publicznych, do prezesa, interpretacja była korzystna dla gminy. I jakby z powrotem te środki zostały zwrócone. Więc mówię, żadne ryzyko, bo to jest bezpłatna opinia i tak dalej, także...
Ale ja myślę, że nawet jakby była wykładnia Głównego Urzędu Zamówień, to nam posłuży również jako i pani burmistrz, i dyrektorom zakładów, jako wykładnia pewna i wytyczne do organizowania przetargów na zajęć. Więc myślę sobie, że nic tu, nic nie zmienimy, na nic nie pogorszymy, natomiast uszczegółowimy błędy, które żeśmy popełnili. Po prostu, tylko tyle. Dziękuję ślicznie. Czyli do budżetu mamy wszystko, tak? Proszę Państwa, kolejnym tematem jest, bo tak rozumiem, że prognoza to jest konsekwencja i nie będziemy do tego wracać. Sprawa kolejną sprawą to jest ta uchwała, która dotyczy ochrony nad przed bezdomnymi zwierzętami. I o tym może króciutko, jeżeli chodzi o dwa zdanie wprowadzenie i ewentualne pytania, o ile takie są kolegów radnych. Proszę? A może inaczej, mamy potrzebę wysłuchiwać.
Panią Darię, na rzecz jest to uchwała w takim samym brzmieniu, jak była przedstawiona na sesji w 2011 roku. Jest to na
Czyli rozumiem, że nie będziemy wchodzić w szczegóły. Są pytania do tego tematu?
Znaczy ja mam pytanie, ale ja nie dziękuję. Ale to
ja myślę, że nie będziemy przedłużać, ale jak kolega ma wątpliwości, to zapytamy.
Znaczy ja mam wątpliwości, bo
nie jestem
nie
ma, ale to ja podróż na to
na bezpieczeństwo.
Pani kierownik, pan radny chciałby dopytać.
No ja mam pytanie, bo syn mnie tam pytał, nie wiem na jaki to jest.
Mówimy o
sensie
szkoleń.
Tak.
To ja może mówię z tym porównania, bo to jest ta uchwała, którą zaczę Państwo na wysoka w grudniu i to jest jedna z nich, która no wydaje mi się, że nie powinna wzbudzać żadnych kontrowersji. Myśmy kiedyś wydawali te zezwolenia na bazie zarządzenia burmistrza miasta. Zarządzenie burmistrza były te wymogi podane. Potem się zmieniły przepisy. Razem wydawaliśmy jedno takie zezwolenie 3 lata temu bodajże. I w tej chwili mam wniosek do realizacji, stąd potrzebuję tą uchwałę. Jest to ogólne zapisy. Są konsultowane tu jeszcze raz z radcami prawnymi, czy by się nie dało tego uszczegółowić. I mam tutaj odpowiedź taką, zresztą w uzasadnieniu to napisałam, że szczegóły reguluje potem umowa pomiędzy tym przedsiębiorcą, który ma to zezwolenie, a tym, który zleca. Bo to wcale nie jest tak, że ten przedsiębiorca, który ma to zezwolenie, działa tylko na zasadzie zlecenia danego przez gminę. On taką działalność może prowadzić, to porównywać można do tych zezwoleń, które są wydawane na odbiór odpadów komunalnych. Że ileś tam przedsiębiorców składa wniosek, spełnia wymagania, dostaje takie zezwolenie, a potem działalność prowadzi na zlecenie każdego podmiotu innego, nie tylko gminy. Więc ustawowo jest to regulowane i ta uchwała musi być na tyle ogólna, żeby tutaj nikogo, że tak powiem, nie wyróżniać. Szczegóły są doprecyzowane w umowie. Stąd decyzja, że po prostu żadnej zmiany tutaj nie ma w stosunku do projektu, który był przedstawiony w grudniu. Natomiast pracujemy nad tą drugą uchwałą, czyli zmienimy przepisy ustawy o ochronie zwierząt i tamta uchwała, która była w grudniu, jest w tej chwili przeredagowana na program opieki nad zwierzętami. I ten program do końca marca ustawy wynika powinien być w gminie uchwalony. Jest on w tej chwili w trakcie opiniowania przez instytucje wymienione w ustawie. Jest to Powiatowy Lekarz Weterynarii i są instytucje społeczne, które mają w swoim statucie opiekę nad zwierzętami i zasięg ogólnopolski. Także tyle, co mogę dopowiedzieć. Także żeby nie mylić tych dwóch.
Generalnie o pani przewodniczącej chodziło o czas tej reakcji.
I to będzie w tamtym.
I to będzie w warunkach jak gdyby do oferty. Czy w umowie.
Programu.
Jakie będzie, w takim razie, jaki będzie ten czas? Bo tu tego nie wiem.
Nie, bo to nie jest czas.
Ja rozumiem. Czyli następna, ten program, tak. W tym programie tam, rozumiem, że będą szczegóły.
Tak, tam będą szczegóły w programie i tak jak mówię, ja jeszcze nie znam ostatecznego kształtu, bo jest to w trakcie opiniowania.
Bo
to będzie za miesiąc na sesji. Będziemy sobie dyskutować. Ja przekazałam, nie wiem czy do Państwa dotarło, ale ja mogę bardzo chętnie dać ten projekt taki, jaki poszedł do opinii, bo na Komisję Bezpieczeństwa to przekazywałam.
Komisja będzie dopiero.
Tak. Jeśli
to jest dyspozycji dla Rady, także...
Ale mówię, jeśli Pan jest zainteresowany, to ja bardzo chętnie skseruję i jeszcze tutaj to
nie odpowiem. Znaczy, ja nie jestem zainteresowany, tylko syn mnie pytał jako radnego, a on już wiadomo.
Ale ja... Tylko, że ja chętnie chcę usłyszeć takie opinie.
Nie, pytał mnie, mówi,
to tylko może pomóc.
Bo mówi, no praktycznie to wygląda tak, że przychodzą do niego, no czy dzieci, czy ktoś starszy, dorosły i tak dalej. I mówi, no znalazłem radnego, czas, kopa i tak dalej, nie? I mówi, był przypadek taki, że bezczelnie mówiła, że to jest bezdomny.
A
to był jej.
Ale teraz,
żeby to, jak to się mówi, udowodnić, to syn pyta, czy ewentualnie gmina nie rozpatruje w przyszłości takiej sytuacji czipowania tych psów. Bo to w granicach 10 zł jest, rozumiem, a ja tego nie miałem, no, dlatego
pytam. Ale to jest, bo to nie jest ten moment, to jest inna uchwała. A tak na margine się, myśmy po tej sesji grudniowej sobie odsłuchałam taśmę i wiem, jakie były zastrzeżenia, bo pani też tam się wypowiadała, zaczął się temat od pani Moczko i poleciało dalej. Robiąc ten program, bo żeśmy go opracowywali w wydziale, to nie było zlecane. Napisaliśmy do lecznic na terenie miasta i Będzina, do kilku lecznic z zapytaniem właśnie ten czas reakcji, czy jest to możliwe w ciągu 15 minut, czy by się lecznice podjęły takiego zadania, gdyby gmina nasyciła takie rozeznanie, to proszę Państwa, jeden lekarz weterynarii Strzelarzy, konkretnie mogę powiedzieć,
Sam
Zając, przyszedł, był zdziwiony, że takie pismo, że w ogóle, ale bardzo pozytywnie, nie? Że tak pozytywnie to odebrał, że chcemy rozmawiać ze środowiskiem, że tak powiem, nie? Porozmawialiśmy i później tam grubo poprosił, ale i najlepiej proszę nam odpowiedział, ale też cenowo nie. I sam mówi tak, mówi proszę Państwa, to tanio nie będzie. Mówi, bo 15 minut, mówi, to nie ma szans. Ja mieszkam w Dąbrowie, mówi to mówi pół godziny to jest minimum, a poza tym mówi tak, wszystkie soboty, godziny święta, mówi to ja nie mogę być sam. Obojętnie czy ja, czy ktokolwiek, bo przecież też mam swoje życie rodzinne, muszę mieć od razu drugą lecznicę czy kolegę weterynarza, który będzie mnie zastępował w tych momentach, kiedy ja jadę na weterynarza. Nie da się jedną sobotę tego robić, jest bardzo ciężko, prawda? Także kto by mi nie pobrał, niemniej jednak, gdyby to było płacenie, gdyby do takiej umowy doszło i ten czas wyznaczyć, to obojętnie, którą będzie to podobno, że chciałby zrobić dla nas zamówień przeprowadzona procedura, to na pewno by to nie było tanie, a raptem takich przypadków z tego, co ja się orientuję, jest parę w ciągu roku. Więc jest to oczywiście do rozważenia Państwa. Ale tak jak mówię, cały ciężar tej dyskusji przerzucimy może na ten okres za miesiąc do uchwalania, będę miała tę opinię, a ja dzisiaj, bo bardzo chętnie bym wysłuchała, no wtedy to zapytanie też było. Nikt się nie odezwał, no może nie było czasu.
No, no syn doszedł do wniosku, że musiałem mieć specjalny pojazd i tak dalej. To...
Ale nie odpowiedział.
Ale bardzo chętnie ten program, tak jak mówię, skonsultowałabym, bo im więcej zdań dyskusji teraz, kiedy go tworzymy, to tym będzie łatwiej potem podjąć taką decyzję. Także
czy ja bym mogła do tej komisji dostać projekt umowy, znaczy nie projekt, bo to jest umowa z firmą.
Nie ma problemu. Tak. Nie ma problemu.
Proszę sobie zapytania z dostępu do informacji publicznej złożyć wniosek i może być dzisiaj.
Co trzeba zrobić?
Czy nie dostępu do informacji publicznej, proszę włożyć wniosek i dzisiaj bo musimy też wiedzieć dla indywidualnych rady wprowadzimy rejestr zapytań o dostęp do informacji publicznej, także może ręcznie formułować pytanie, ocenimy, czy informacja jest prosta, czy złożona.
Ja mam króciutko.
Ja
tylko tak króciutko bardzo, bo wydaje mi się, że bardzo szczegółowo te wymagania są tu rozpracowane w formie tej uchwały, ale nie wiem, czy one się nie powielają w sensie wymagań. Ale mówię, nie jako uwagę, takie moje spostrzeżenie. Na przykład w punkcie, w paragrafie drugim, punkt 1b, posiadanie atestowanych środków przeznaczonych do chwytania, obezwładnienia oraz transportowania. Jest to jednoznaczne. Punkt C potem mówi o posiadaniu środków transportu spełniających. Rozumiem, że jak musi transportować, to musi spełniać ten środek transportu określone wymagania. Ja myślę sobie, że pewne rzeczy można już przez mena już przetarł pod taki zewnątrz. Nie wiem, ale to nie na zasadzie uwagi, ale na zasadzie takiego, czy to nie jest zbyt szczegółowo rozbudowane.
Chyba nie, bo atestowane są te środki, wszystko.
Ja mówię środki o transporcie, tylko
tak. Łączy. A jeszcze są dodatkowe wymogi, które dotyczą tylko środków transportu, natomiast w B są i te do chwytania oraz transport.
Ale pani kierownik, skoro mówimy, że musi zabezpieczyć środki do transportu, to wiadomo, że konsekwencją tego jest wypełnienie przez te środki określonych wymogów, które stawiają kolejne, że tak powiem,
kolejne przepisy.
Ale nie na zasadzie uwag, przepraszam.
To jest uwaga, żeby coś zmienić, to czy
nie? Nie, mówię tylko, czy nie, czy aż tak dalece iść w to uszczegółowianie po prostu, nie wiem. Ale mówię, to jest na zasadzie. Czy są jeszcze jakieś pytania z tego tematu?
No, zapoznam się z tym.
Dziękuję. Rozumiem, że ten temat, ja bym jeszcze, bo wspominałem, przepraszam, sprawy tych zwierząt zamykamy. Jakbyśmy mogli jeszcze na pół sekundy dosłownie wrócić do tematu współpracy z miastami partnerskimi. Myślę, że temat już, informacja jest czytelna tutaj i nie ma specjalnej potrzeby. Nie wiem, czy koledzy, ja mam tu takie jedno pytanie, pani burmistrz, czy na przykład przy ustalaniu składów grup. Grupa polska składa się będzie z 31 osób. Grupa francuska składa się będzie z 31 osób, w tym uczniów. Jeszcze grupa polska, w tym uczniów, tłumacza, kierownika grupy wychowawców. Czy nie możemy upuścić limitu tego, że na przykład grupa uczniów to będzie 25 osób? Bo to jest takie troszeczkę dowolne.
Ja byłam jeszcze przekonana, ilu uczniów, a ilu dorosłych. Nie lubię odpowiedzieć. Może dorosłymi. Także na pewno może mają tam inne przepisy.
Znaczy mnie bardziej interesuje nasza strona, pani burmistrz.
Natomiast nasza strona jest tak jak w naszej propozycji. Chyba dwóch opiekunów. Kierownik grupy, bo tak to musi być, dwóch nauczycieli, kierownik całej grupy, chyba nie
było. Czyli jest to w jakimś regulaminie określone, dopowiedziane?
My to sobie określiliśmy. Mieliśmy tę propozycję właśnie taką bardziej uszczegółowioną w naszej propozycji, ale Francuzi stwierdzili, że jeszcze niespecjalnie wiedzą, dlatego tak to wystało.
Bo nie ma u nich tłumaczy.
No ale to myślę, że oni sobie decydują o tym, co, kto i jakie. Natomiast bardziej mnie interesowała nasza strona, powiedzmy, że wiadomo było, że uczniów jest w tej grupie tyle. Czyli mamy taką informację i mamy takie dopowiedzenie. I teraz takie pytanie już moje, że tak powiem, osobiste o mam. Proszę mi powiedzieć, jak to się dzieje, na jakich zasadach? Na przykład przyjmuję grupę francuską. My ją finansujemy, prawda, w określonej kwocie. Mówię o globalnym wydatku, o globalnym koszcie. I teraz przenosimy to na stronę francuską. Czy to to są porównywalne? Jak to wygląda w jednym zdaniu?
No, nie znam, to ile to kosztuje, ponieważ to jest sprawa, patrzymy na własne koszty. Także jest to kwestia tej samej ilości osób i tak podobnej oferty pobytu.
Czyli porównywanie grup i zakresu...
Tak, to nocleg, wyżywienie, wycieczki. Także na tym to przede wszystkim zależy. Nie wiem, oni też nie wydają mnie na to.
Czy są jeszcze jakieś?
Bo jeśli chodzi o Żydaczu, bo tam stara na sesji powiatu była mowa, że powiat Będziński współpracuje z Żydaczonem, znaczy powiatem żydaczowskim, tym okręgiem. Czy w związku z tym jakoś jest tam nawiązana współpraca, znaczy nazwijmy to. Może nie współpraca, ale żeby się informacja co, kto i tak dalej, czy...
Powiat oficjalnie nie interesował, znaczy nie poinformował nas, że współpracują o tym, że jest ta współpraca z Wydziałem Siostr Księdza Wolskiego, który starostą był w Żydaczowie. Nasza wizyta z ubiegłego roku pani Teresy Wąsowicz, radnego Zabrońskiego i Adama Jandrały, pracownika Wydziału Promocji. Ostatnia wizyta w Żydaczowie obejmowała też odwiedziny na zaproszenie starosty. Byliśmy starosty powiatowym, poznaliśmy starostę, ale to jakby nie na zasadzie współpracy. Także współpraca nasza między miastem naszym a miastem Żydaczów jest współpracą odrębną.
Na dobrze nie powiela.
Myślę, że oni mają po prostu inne i zarówno tamten powiat, jak i nasz ma inne zadania i współpracują na innych polach.
No to jakby ja dała, załóżmy z Wydziałem Promocji, rozmawiam w starostwie.
To znaczy mógłby, ale teraz nie widzi takiej potrzeby, jak nasze współpracy w 2011, to właściwie dlaczego mamy się... Znaczy ja nie widziałam powodu, żeby wypytywać, jaką oni tam mają współpracę, na jakim polu, żeby się przyłączyć, czy zaproponować jakiś inny harmonogram.
Tak, że...
To znaczy może taka współpraca pozwoliłaby na ograniczenie wydatków, ale nie wiem.
Też
można,
bo jednym transportem mogą mieć dwie delegacje. No ja tylko pod tym kątem mówię.
Przepytam.
Nie, to znaczy, zostałam oficjalnie powiadomiona, nie przeszło mi to do głowy. Zastanawiam się na to.
Ale może pani Górmisz właśnie pod kątem ewentualnie zaoszczędzenia jakichś tam kwot, myślę, że taka to rozmowa ze starostą.
Ja nie organizuję, bo to jest współpraca miejska, czyli wymiana dzieci i młodzieży, no to są szkoły niepowiatowe, bo to akurat też na poziomie podstawówki i gimnazjum, jeżeli oni mają powiat nasz, ma swoje szkoły, tamten powiat też ma coś się te szkoły ponad inna zmiana, choć nie wiem, czy oni mają Żydaczowie, odkładaki jakieś liceum. Także myślę, że jeśli chodzi o wymianę młodzieży, to i tak się tutaj jakoś nie będą potrzebować naszej pomocy, bo te doświadczenia są dłuższe, to chętnie powiatowi służymy razem.
Prosimy zatem pana dyrektora o przeniesienie tej informacji na starostwo. Bardzo proszę.
Pani marszałek, Żydaczowami jeżdżają dzieci tylko ze szkół, które koordynują ten projekt. I dlaczego tak jest? Dlaczego nie mogą inne dzieci uczestniczyć?
To znaczy tak to już wynika z wcześniej podpisanych umów, że jedyną taką miejską wymianą, gdzie miasto tym zajmuje, to jest wymiana między partnerem francuskim a nami. Natomiast opieką nad tą inną wymianą zajęły się już wcześniej szkoły i tak to zostało.
To nie są wszystkie szkoły, tylko zespół szkół.
Tak, ale tam zawarła temat, już nie pamiętam, co musiałam sięgnąć, z inną szkołą i wizytę z inną.
No tak, ale finansuje jednak to miasto i finansuje tylko jedną czy dwie szkoły, a inne w tym nie uczestniczą.
No tak, tylko że finansowanie przypomina nie jest to procentowe, tylko jest to współfinansowanie. I dotyczy to poszczególnych klas, bardzo liczba gimnazjów i to są też stosunki ze zjazdem. Mamy trzy gimnazja, jakby też w tym zespole szkół numer 2 i 3 miasta partnerskie. Oni też tak mają, może w
współpracę ze szkołami.
To są
te
gimnazja
czy tak, to są gimnazja. Nie ma tak, że jedno gimnazjum ma zamiast.
Nie,
wszystkie gimnazja tylko każdy w innym miastu. Być może należało się tak robić, bo tam jakoś nie wymienić.
Rotacyjnie, co robiłeś?
Mam jeszcze pytanie odnośnie tamtych zakresu działalności miejskiej. Ja mówię o tej współpracy na przedostatniej stronie. Strony deklarują współpracę w zakresie przygotowania realizacji projektu w ramach programu unijnych dla Narda da Vinci Sacrados Comenius oraz pozyskiwania środków finansowych. Czy już takie wnioski zostały złożone, czy to jest hasło przyszłościowe?
Już zostały podpisane porozumienia. Teraz nie pamiętam. Gimnazjum Litora i Go, z którymś naszym gimnazjum, z którym nawet już podpisały taką umowę do współpracy dotyczącymi programu historycznego, czyli rozwoju kopalni finansowanego z UNESCO, czyli nie to dotknięcie już nie, nie w tym rozdaniu unijnym i Komeniusza Ministra Polskiej, w której szkole. Chyba w zespole. Rodzina Grunenska chyba też już podpisali tak, taki wstępny, ale są na etapie przystąpienia do programu. Nie, chyba podpisali nawet, bo wydaje mi się, że nawet ja podpisywałam jakiegoś komisarza. Takiego we współpracy z OBI. Także już dwa projekty.
Czyli nie to tylko na papierze, ale już zaczynamy to realizować.
Tak, zresztą to było właśnie, bo to wynika, że po prostu się tych środków do tych tak zwanych miękkich dotacji unijnych do tej pory nie pozyskiwali. Jest to wynikiem naszej wizyty, tak.
I rozumiem, że uczą się od nas.
Naszej wizyty, tak, jakby przedstawienia im takich możliwości i przez rok troszkę popracowali i już się ta, bo to zazwyczaj potrzeba trzech do środków unijnych, trzech partnerów. Minimum plus jakiś czwarty, żeby było zabezpieczenie, gdyby ktoś partner się wycofał. W tych programach edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych, jak powstanie się do urządzenia, żebyśmy tego zapalili.
Chyba dwójka, bo ja leciałem zastępcą dyrektora gimnazjum nr 2 na Maltę też roku.
No proszę. To w ramach wymiany.
W ramach umowy. Gąski mi się dziewczyna.
A jak się można zapytać?
Nie żartując, ale powiem, że byłem zaskoczony, bo jedno była znajoma. Nie kojarzyłem ją tak od razu, ale...
Ale wracaliście już?
Nie wracaliśmy, bo ja wracałem wcześniej, a na później.
Ale to była taka Malta?
Da Vinci.
Tak, bo nasze szkoły to już dawno prowadzą te programy i pozyskują co roku środki. Na ten rok szkolny chyba już 4 rozwiązki chyba podpisane. Znaczy 4 już umowy nawet podpisane. Szukają sobie szkoły partnerów, starają się tym razem wyłączyć, że partner francuski nie jest miastami.
Bardzo dobrze, czyli w podsumowaniu można powiedzieć, że ten zakres wachlarz tej współpracy się, że tak powiem, rozszerza i to w wymierny sposób. Rozumiem, że to wszystko, co Państwo czy jeszcze?
Nie, dobrego.
Dziękuję. Czyli praktycznie mamy wyczerpane, tak sprawa tych dwóch projektów uchwał o uzupełnienie Komisji Edukacji. Powiem tylko, bo rozumiem, że zostawimy to na sesję, że klub Śląskiej Lewicy uznał, że poza tym koleżanki wyraziły akces do, i chęć do pracy, że swoich przedstawicieli dokoptujemy, spróbujemy, poprosimy o dokoptowanie do pracy Komisji Edukacji. I chyba tutaj, chyba że są jakieś uwagi albo pytania, ale myślę, że nie. Proszę Państwa, przejdziemy do ostatniego bloku tematycznego. To jest sprawa tych spraw terenowo-prawnych. Nie wiem, czy myślę, że chyba nie ma takiej potrzeby szczegółowej, żeby rozmawiać o każdym z projektów, natomiast proszę kolegów o ewentualnie ujawnienie swoich wątpliwości, pytań w tym temacie.
Znaczy ja mam względu jeszcze do tego ostatniego, także tylko do jednego pytania. Chodzi o Państwa Kubasi. Oddanie użytkowanie przedmiotowej działki pozwoli uregulować Pan Prawnik.
A czym to stroje?
Nieruchomości Statystycznej.
Słowiańskiej?
Tak. To znaczy rozumiem, że to zapoczątkuje jak gdyby dalsze
To też od razu wyjaśnię, że w pewnym sensie to porządkuje, ponieważ przy ulicy Słowiańskiej, ale w ogóle przy na osiedlu Słowiańskim wystąpił taki...
Słoneczny,
przepraszam, tak. Wystąpił taki stan rzeczy, że w 2006 roku spółdzielnia mieszkaniowa, czy raz ta spółdzielnia mieszkaniowa, ponieważ dawało jej to tam przepisy ustawy o gospodarce nieruchomości, rzekła się sprawa wieczystego użytkowania gruntów, które były przyległe do tych zarejestrowanych działek, bo to osiedle budowane tam chyba w latach 70. I taki stan rzeczy po tym zrzeczeniu został. Wcześniej mieszkańcy, tym Państwo, Kubasikowie, dzierżawili te działki od spółdzielni mieszkaniowej, a po tym jak spółdzielnia wygasiła to prawo dzierżawy, to zdawali sobie sprawę, bo już nie płacili spółdzielni, tego nie wiem. Grunt został niczy, czyli gminny. I od 2006 roku władają tymi działkami takimi, mają 186. Władają tymi działkami przez ten, wchodzimy teraz w ten szósty rok, prawda, bez opłat, ani do spółdzielni, ani do gminy. Gmina po prostu nie wie co ma, nie wychodzi do tych władających z propozycją dzierżaw. No i teraz przy porządkowaniu spraw nieruchomości okazuje się, że no właściwie za darmo sobie tam rządzą. Więc jest procedura taka, że po pierwsze tam, gdzie to historia gospodarowa jest widać i wiadomo, że obywatele tak, władali tym terenem, występujemy.
Ale bez wieża?
Bez. Występujemy o opłaty za bezumowne korzystanie i regulujemy sprawy. Niektórzy składają wnioski o zwykłą dzierżawę, ale niektórzy o wieczystą dzierżawę, dlatego że część tych danych władających albo uzyskała już tą dzierżawę wieczystą przez przeniesienie prawdy spółdzielni, bo wszystkich tam jakby do końca nie zbadałam, albo z gminy. Czego nie wiem, ale te wieczyste dzierżawy tam przy tej Słowiańskiej, tam co druga, co trzecia jest. Jest tutaj, jest sprawa tej regulacji. Ci, którzy mają wieczyste dzierżawy, płacą, bo tak jak że jest budynek, taki wyznacznie ma wskazówki. Jest budynek, potem ta działka, na której jest ten budynek mieszkany, od strony zachodniej, czy na północnej i południowej są takie mniejsze działki, bo takie podziały są i tam jedno, te jedne mają dzierżawy, te drugie nie. Także wszystkie zostaną regulowane. To jest wystąpienie o dzierżawę, tylko tak czy wieczystą? Wieczystą. Ponieważ to są małe działki, to są drogi dojazdowe, pojazdy, tam samochody też ludzie zostawiają, no więc nie ma przeszkód. To się do niczego innego nie nadaje, jak właśnie do dzierżawy wieczystej sprzedaży albo zwykłej dzierżawie, jeżeli kogoś się nie stać na przykład na to, bo to jednak są inne opłaty.
A te media przechodzą dalej?
Media czasami są tam, ale to na niektórych działkach tylko. Ale to taka ta infrastruktura liniowa, no nie ciepłociągnie te wielkie. Bo to jest, to nie są inne tereny. Czyli tak jakby popatrzeć na osiedle, tam gdzie są ogrodzenia, wszystko pozostaje bez zmian, tylko opłaty do gminy.
Jak najgorszy.
Ja powiem tylko, że no nie do końca tak, ale akurat w tej części nie idą media, natomiast przez nasze własnościowe działki idzie ciepłociąg, tak nami mówiąc. Ale ciepłociąg taki, nazwijmy to wewnętrzny, który kopalnia robiła na rozkaz Komitetu Zakładowego. No i został ten ciepłociąg. Ale teraz tak, część zrezygnowała ludzi, no bo tam to że koszty i tak dalej, robi jedni na gaz, drudzy palą bez nazwisk oczywiście, palą sobie tam węglem i innymi węglami. No a z kolei teraz musiał ten zażyć takie porozumienie, że gdyby walnął rurociąg, on może, bo już ma 30 lat i był robiony, tak jak mówię, z polecenia partyjnego, a nie tutaj.
A to komisja zrobił?
Nie, no pytał kolega.
Aha,
myślałem. No i górnicy mieli się wprowadzać, że nie było ciepła. No i zrobili tak, że podobnie, jak o nam 3 metry od chałupy.
No dobrze, no bo...
Dobra. Już był przypadek, że walnął i ci uczeni mężowie przyszli, prawda, z takim detektorem i tak dalej. Gąbkiewicz u pana się daje. No dobra, no to chodźcie. To tył przywrócić pierwotny stan. No, dokopali się, stwierdzili, że u mnie najlepiej rurocią. Wygląda, bo był zalizolowany, pomalowany i tak
dalej. No, a ja właśnie
i do czego zmierzam? I przy tym nowoczesnej aparaturze okazało się, że ścika 20 metrów ode mnie. Oj, taką mają dobrą
rzeczę. Ale on dał na ten,
ale on jako nie zmieni, a będzie pan wie, że chce to zrobić.
Ale to zaczął potem.
I może takie założymy być jeszcze w przypadku momencie. Własność jest pan burmistrz tego, przez którego idzie działkę.
Własność urządzenia?
Przepraszam bardzo.
Nie ma, ale
moment.
Jak nie ma zdolności,
to już tak jak mówię. Przepraszam bardzo, kota tylko, której już nie ma. A to nie jest Tauron, bo Tauron tam nic nie dołożył.
Tak.
Ja chciałam zapytać o tym, że tam brawek jest.
rozumiem, że to jest kawiarnia, czy nie wiem jak to nazwać. Czy jest zasadne zwiększanie tego na kolejne lata? Czy jesteśmy zadowoleni z tego, co się tam dzieje? Czy nie można wystąpić, no nie wiem, z jakimś ogłoszeniem, że wydzierżanie to może to być na nas?
To znaczy jest taka możliwość, no ponieważ jest kontynuacja dzierżawy, to możemy podjąć uchwałę, żeby ją kontynuować. No spełnia jakby swoje funkcje, ludzie się specjalnie nie skarżą, choć oczywiście można umowę w każdej chwili, też tak jak się za ktoś zasiła, zrobić przetarg na dzierżawę. Można nie przedłużyć tej dzierżawy. No można to robić gdzieś jakby poddać jeszcze natomiast no nie wiem czy jest.
Rozumiem, że jakby były inne wnioski, inne ewentualnie oferty czy zapytania, no, może, to można było dyskutować.
No może tak.
Jak jest znaczy, jedna i do tego.
Ja rozumiem tak, natomiast jeżeli by umowy dzierżawy można, to we wszystkich umowach jest tak, że dwa tygodnie na zbyt były jakiś inny cel. Znaczy tak, kontynuacja umowy dzierżawy powoduje też to, że jest wliczany czyn dzierżawy ze stopniem inflacji, czyli jakby od tej podstawowej stawki są tam wyliczane większe kwoty. Nie wiem. Znaczy nie wiem, czy akurat dotyczy to, czy dotyczy
to... Ja myślę, że to jest do rozważenia w momencie, kiedy wypłynął
jakiś... Przepraszam bardzo, to miał powód, mam to tylko przy imprezach. Natomiast nie wiem, czy się te 3 lata utrzymuje dzierżawca.
I to też to. Tak, to wypadałoby ten nasz nawet trochę ożywić.
Tak płaci, a akurat tutaj nie zalewa, także jakby nie ma takich podstaw, żeby z przyczyn takich ekonomicznych czy innych, to ktoś może nie przedłużać.
Rozumiem, że wyczerpaliśmy temat sesji. Przechodzimy do ostatniego punktu posiedzenia, to jest kwestia...
No, szanowni panie skarbnicy, jak coś tam jest, to też nawet nie ma demandacji tego...
Tak, znaczy, ja myślę, że dobrze, że tam coś użytkuje i właśnie.
Dobrze,
to nie jest zdewastowane po prostu. Ostatni temat też mówimy, jest tam przygotowanie zaawansowanych planów zagospodarowania. I to już jest temat komisyjny wprawdzie, ale myślę, że bardzo ważny. Chciałbym, żebyśmy przeszli do tego tematu. Ten temat jest taki komisyjny. Jest. Mamy wszyscy te materiały. Mamy dwa materiały. Mamy materiał sesyjny i materiał na komisji. To jest materiał na komisji.
Ja mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ponieważ pan radny też przyjął pismo dotyczące planu prawa. Gdzie pani burmistrz odpowiada, że te plany będą remontowane na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. I zastanawialiśmy się, no nie miał pan to odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak późno, bo drugi, trzeci kwartał to się okaże, że zostanie to skończone w październiku na przykład, później listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, jest to zupełnie gdzieś niepotrzebne. Czyli można by tego przenieść żeby już na zawsze rozpocząć te prawo. Żeby te dzieci faktycznie mogły z tych planów dla was korzystać. Skoro tak czy tak, są przewidziane na te środki.
Ten temat był dzisiaj już poruszany na komisji finansowo-budżetowej. Mówiłam na ten czas. Zostały tam już przeprowadzone na pracę zabaw w Lidzie lokalnym przez pana dyrektora Szpidzena i chyba jego pracowników, którzy zajmują się pracami zabaw miejskimi. Szkoły muszą, czy poszczególne placówki przedszkolne muszą wszcząć procedurę postępowania o zamówienie wolnej ręki, każda z tych placówek ma średnio po 16 tysięcy na taki remont. Żadne procedury jeszcze nie zostały poważnie te remontowe wszczęte. Także Państwo wydatki majątkowe, my tutaj mamy tę ustawę zwrotu środków z dotacji unijnych. Dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby było to 8 z tego pieniędzy przeznaczonych na budowę na remont Armii Krajowej. Wiemy, że inne są też w innych przetargach też były wady i być może za chwilę ktoś zapuka do drzwi, także tak naprawdę to te ceny nie są takie pewne, że musimy te środki na te kary, czy tylko korekta, czyli zwrot, ale jednak to też jest, to też musi być z wydatków majątkowych. Najlepszym czasem będzie właśnie, chyba będą wakacje, oczywiście jak której szkoły, to jest ostrożnościowo, bo to szkoły się będą tym zajmowały, jeżeli już zaczną procedury, to może kończą wcześniej, ale ponieważ nie wiemy, jak to będzie wyglądało te urządzenia, jeżeli będą nowe jakieś stosunkowane, to muszą być atestowane, no jest to jakaś procedura, a poza tym jeszcze musi być gwarancja zabezpieczenia tych zremontowanych klasy. I każda z dyrektorek przedszkoli musi też się określić, jak to będzie zabezpieczone. Być może się uda wcześniej. Nie mogę powiedzieć, że to będzie w kwietniu czy w maju, bo nie wiem, jak będzie sprawa postępowana. Natomiast do wakacji z pewnością, czy przed wakacje, co będzie. No i ta informacja taka jak dla tych Państwa, którzy lądowali na tego rodzaju
w środku. Ja mam pytanie, czy znamy domu sprawnych dzieci. Tam mama mi zaznaczyła z tym samym pytaniem. Powiedziała, że będą interweniować.
Już interweniowała i pani burmistrz zainformowała, że jest. Proszę Państwa, temat był dość, tak jak pani burmistrz mówi, szczegółowo mówiłem na Komisji Finansowej. Tak, można odsłuchać, natomiast myślę sobie, że do tego tematu będziemy wracali, natomiast propozycja była złożona do Komisji Finansów, żeby Komisja Edukacji i Sportu nie zajmowała się sportem wyczynowym, bo tak to się dzieje, przepraszam za moją opinię, ale taką ją mam, sportem wyczynowym, ale również z żłobkami, przedszkolami i wszystkimi innymi zagadnieniami, i żeby ten temat przejęła do ścisłego nadzoru i monitorowania co miesiąc na posiedzeniu komisji. Czy jeszcze coś, pani radna?
Tyle.
Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do ostatniego, tak jak powiedziałem, tematu. To jest sprawa tych planów zagospodarowania. We wstępie chciałem powiedzieć pani burmistrz, że materiał został bardzo naprawdę szczegółowo i wyczerpująco opracowany. I myślę, że jest to podstawa do zadawania dużo pytań. może dobrze, ale rzeczywiście materiał jest naprawdę wypracowany dobrze. Nie wiem, czy będziemy tu, myślę sobie, czy poprosimy Państwa o wprowadzenie, czy, bo na przykład dla mnie ten materiał jest wystarczający, żeby przejść do dyskusji. Natomiast co koledzy, czy mają potrzebę jeszcze wprowadzenia jakiegoś do tego tematu, czy przechodzimy do pytań? Do pytań przechodzimy. Dobrze. Ja może na wprowadzeniu, żeby troszeczkę, że tak powiem, zorganizować, podgrzać atmosferę pytań. Powiem, że wiemy wszystko. Wiemy to, co jest zatwierdzone, jakie plany są, jakie plany obowiązują, jakie są w opracowaniu. Nie do końca wiemy, kiedy będą opracowane, ale myślę, że to jest trudniejsze już, ale ważne, że są. Wiemy, że... Ale właściwie wszystko zatrzymuje się na dyskusji o informacji, która mówi o aktualizacji studium uwarunkowań i o opracowanym, czy będącym w trakcie opracowania studium komunikacyjnym. I teraz przynajmniej ja chciałbym poprosić, o ile koledzy nie będą mieli tu innych wniosków, żebyśmy mogli usłyszeć, na jakim etapie jest to opracowanie, mówię o tej aktualizacji studium, jakie są kierunki przyjęte, jeżeli chodzi o to studium, bo aktualizacją, ale rozumiem, że były tam jakieś wytyczne, które kierunkowały to studium w jakimś, nie wiem, czy na bazie dawnej strategii rozwoju miasta, czy czy wytyczamy jakieś inne kierunki, to jest jedna sprawa. I to jest, mówię, na jakim to etapie jest to studium i jak się to ma, to studium, bo myślę, że etap zaawansowany już na tyle duży, że możemy to powiedzieć, jak to się ma w stosunku do, czy to aktualizowane studium w stosunku do planów, które obowiązują na dzisiaj. Czy tam grozi nam, powiedzmy, jakaś duża ingerencja w te obowiązujące plany, czy no, w tym kierunku chciałem iść, bo właściwie tutaj to ta aktualizacja studium jest takim tematem wiodącym, że tak powiem, tak jak również to studium komunikacyjne. Mieliśmy to posiedzenie takie indywidualne w stosunku do studium komunikacyjnego, dużo się tam dowiedzieli, ale nie wszystko. Miała tematem zająć się komisja urbanistyczna. Też bym prosił o informację, na jakim tu jest etapie, czy ta komisja już się odbyła, czy przeszliśmy dalej do procedowania tego tematu, czy nie. Czy koledzy mają jeszcze jakieś inne pytania, czy... To bym prosił w tym układzie o informację.
To może ja bym proszę Panią, będzie tylko takie kalendarium. Kiedy studium...
Aktualizacja studium ma zgodnie z umową zakończyć 30 czerwca. No wydaje się, że ten termin może ulec troszeczkę przesunięciu, bo w jakim etapie jesteśmy. Otrzymaliśmy projekt studium koniec listopada bodajże, i do dzisiaj nie było jeszcze komisji urbanistycznej, bo były tam pewne uwagi, spotkali się z projektantami, były poprawiane i jeszcze w tej chwili, bo nawet z panią asystent ostatnio też żeśmy dosyć szczegółowo jeszcze raz analizowali ten dokument. I jeszcze parę uwag zostało wyspecyfikowanych. No i wydaje się, że mam gdzieś, nie wiem jak pani burmistrz powiedzi, ale myślę, że w najbliższym czasie dojdzie do tej komisji urbanistycznej. Dopiero jak będzie komisja, dopiero będziemy mogli do uzgodnień to wysłać. Także stąd przewiduję, że ten termin może się troszeczkę ślizgnąć. Ale...
Przepraszam, od razu wejdę w zdanie. Czy możemy i mamy rozumieć, że komisja urbanistyczna ostatecznie zadecyduje do kształcie uwag i...
Po komisji urbanistycznej, po opinii komisji, jeśli będą jeszcze ze strony urbanistów jakieś uwagi, to jeszcze będą następowały korekty w przedstawionym materiale i dopiero ten materiał
zostanie przesłany.
Tak, taka jest procedura. Ale powiem teraz może o tych planach, które są wypracowane, bo te to są, bo Państwo tak je znacie. I teraz jeśli będą jakieś różnice między tymi planami, które obowiązują, a tym, co wyjdzie z aktualizacji studium, nie ma potrzeby przystępować od razu do zmiany tych planów, bo to, co żeśmy wyjaśniali, po prostu biorą się jakieś tam wnioski, w jakimś czasie będzie decyzja burmistrza, że przystąpimy i rady do aktualizacji, to się to będzie robiło. Natomiast nie ma tak, żeby z automatu to szło. To takiej potrzeby nie ma.
Może być takie rozwieszne, bo są uszkodowane.
Ale też ja uważam, przepraszam, pozwólcie Panie, że będziemy w formie dyskusji, bo
tak,
myślę, że...
Tak, to rozumiem i tutaj niebezpieczeństwa nie ma. Natomiast te plany, które są w opracowaniu, bo Państwo też znacie sprawę tych czterech, no ostatnio ta zachodnia część Nowej Kolonii Centrum Zakraczu, tych burzliwą formę przyjęła. Te plany, wydaje się, tam aneksowaliśmy umowę z projektantami, termin, jeśli chodzi o termin. I w moim odczuciu nie ma niezgodności z tym aktualizowanym studium. Czyli w zasadzie, jeśli chodzi o zachodnią część Nowej Kolonii Tartum, Grabiec i Śródmieście, tą procedurę ponowić trzeba, bo jeszcze tam przy jednym, no to pamiętacie Państwo tą kwestię nadzoru wojewody, natomiast przy Grabcu, przy Śródmieściu i jeszcze zwrócili się do nas inwestorzy z wnioskami, które po dyskusjach tutaj z Panią Górnik stwierdziliśmy, że no należy się przychylić do tych wniosków i jeszcze pewne zmiany porobić, a to wydłuża procedurę, bo zmusza do tego ponownego wyłożenia i do dyskusji publicznej, ale nie ma niezgodności z aktualizacją studium. Jeszcze ostatnio też z panią asystentną, wtedy jeszcze coś się pojawiło, bo jeszcze pani analizuje te dokumenty, ale tak, tak nam się wydaje. Natomiast niezgodność jest na ten moment, ale też nie wiem, jak się to rozstrzygnie. Przy planie numer 21, Przełaj, tak on jest nazwany, to jest rejon tutaj, ulica Staszica Wielkiego, Przełajka na północ. Tam chodzi właśnie o kwestie drogi, bo nasze to studium komunikacyjne.
Zwróciłem na to uwagę właśnie, że tam...
Ale jaki będzie trzeba, bo to jest temat jeszcze do dyskusji. Tam no, nie jest to przesądzone, sami mamy możliwości, jak to poprowadzić. I że tutaj mogła, można by ewentualnie troszeczkę w czasie to przeciągnąć, żeby mieć już wyraźną sytuację co do komunikacji.
Powiem więcej, ale mogę dopowiedzieć od razu, że to studium komunikacyjne, które akurat dotyczy tego fragmentu objętego tym planem, tym projektem planu, mam do tego układu, znaczy do tego studium komunikacyjnego pewne uwagi. Myślę sobie, że od strony komunikacji nie jest to chyba najszczęśliwszy projekt przyjęty w tym studium. I myślę, tutaj polecam uwagę. Ja rozumiem, przepraszam, przejęzyczenie. Polecam uwagę pani, żeby rzeczywiście się nad tym pochylić, bo myślę, że układ komunikacyjny w tym obrębie nie jest specjalnie szczęśliwie zaproponowany w tym opracowaniu.
No i jeszcze, może ja dopowiem, bo też żeśmy tutaj, to była nasza wspólna uwaga, że dosyć wysokie klasy dróg są zaproponowane i tutaj projektanci oni tłumaczyli dlaczego takie, no my mamy trochę inne zdanie na ten temat, także myślę, że się tu będziemy jeszcze boksować z projektantami. No bo żeby ten układ taki dla dróg głównych, żeby był na obrzeżach, bo do tego dążymy, żeby w mieście, w centrum miasta nie było dróg wyższej klasy niż zbiorcze. A tam jest trochę to wymieszane, także myślę, że tu jeszcze te dyskusje będą się...
Jak mogę od razu również w formie uwagi, mówię, przepraszam za tą formę tak dyskusji, ale myślę, że to będzie korzystniejsza forma. Mam takie osobiste uwagi po tej analizie i tego studium i tych materiałów, które wiążą się z tymi pracami planistycznymi. To, co pani przed chwilą powiedziała, że na pewno te kategorie dróg, te w formie tych obwodnic na pewno muszą mieć określone rezerwy terenowe. Już wewnątrz miasta jest z tym powinniśmy ostrożnie pójść tym śladem, ale też prosiłbym również o panią o zwrócenie na to uwagi. Między innymi dotyczy to planu, który dotyczy Saturnowskiej. Myśmy dyskutowali na ten temat, gdzie są obręby miasta, na którym są zapisane tereny pod budownictwo i to budownictwo ma polegać w tak zwanej formie dogęszczania. W niektórych planach zagospodarowania już przyjętych i obowiązujących są przyjęte bardzo wysokie parametry, czy zaostrzone parametry dróg dojazdowych. O pasach tam w granicach 10-12 metrów. Ja myślę sobie, że na to należałoby to, że tak powiem, przewentylować ten problem i rozgraniczyć drogi dojazdowe od tak zwanych dojazdów, bo myślę sobie, że jest dostępność na przykład dość obszernego terenu, na przykład do 5000 metrów, które można by było uruchomić. Mówię o terenach gminnych oczywiście, ale nie tylko powinno to dotyczyć tego, że można te tereny uruchomić, w sensie dogęszczenia sprzedać, zarobić jako gmina, ale warunkują, limitują nas na przykład bardzo szerokie pasy drogowe, które tam obowiązują w tych planach i eliminują nam takie te zasoby, takie te rezerwy terenowe. Wydaje mi się, to by trzeba było nad tym się pochylić, zastanowić, bo taka chyba byłaby potrzeba, bo mówię, są takie tereny, są takie działki, teren mamy taki, jaki mamy na terenie gminy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go udrożniać i udostępnić pod zabudowę, szczególnie jak jest taki zapis w planie. Natomiast nie powinny nam przeszkadzać w tym, może nieopatrznie zapisane te wytyczne do projektowania tych dojazdów, czy tych dróg dojazdowych. Bardzo bym prosił o zwrócenie na to uwagi, w tych drobnych korektach, w tym studium również, żeby nad tym się odrębnie jako problemie pochylić.
Tylko czy to jest to tam tak szczegółowo studium i studium komunikacyjne, to istnieje. Rozumiem, że to jest uwaga do planu.
Do planu, ale tak mówię, no może poprzez jakąś taką uwagę ogólną w studium, żeby to było traktowane jako wytyczne do przy opracowaniu planu.
Trzeba pisać w tekście.
Dokładnie. przykład. Co jeszcze?
Panie Marcinie, poproszę, żeby tak oczywiście nam króciutko powiedziała, jakim narzędziem jest ten plan i gdzie widzi te, czy wspólnie widzimy te możliwości wykorzystania studium do tego, żeby poprawić jakość życia mieszkańców, to nie.
Rozumiem. Jeszcze przepraszam, zaraz pani poproszę o zabranie głosu, natomiast jeszcze myślę sobie w podsumowaniu wypowiedzi pani kierownik, czy pani burmistrz, że rozumiem sobie tak, aktualizujemy studium uwarunkowań. Nie przeszkadza nam to w obowiązywaniu tych planów, które są aktualnie obowiązujące. To się dzieje, aktualizujemy. Ujmujemy uwagi z aktualizacji w planach, które są opracowaniu i w planach, które będą uchwalone do opracowania, prawda?
Tak.
Czyli rozumiem, że to tak jakby jest pierwszy kierunek, czyli studium uwarunkowań, uwzględnienie tych uwag ze studium w planach, które są w trakcie opracowania, a dopiero tak jakby kolejna, ostatnia faza to będzie uwzględnienie tych uwag przyjętych w zaktualizowanym studium do planów, które na dzisiaj obowiązują. Tak to mogę rozumieć?
Tak, bo zawsze musi być ta zgodność na moment uchwalania planu, musi być zgodność z obowiązującym studium. Czyli jak dzisiaj byśmy uchwalali plan i dzisiaj mamy studium ustawy obowiązujące, to musi być taka zgodność zachowana. Jak za rok będziemy mieć nowe studium i będziemy uchwalali jakiś plan, to musi być zgodność.
Rozumiem. Czyli stare plany obowiązują się już podobnie. Bardzo proszę.
Ja chciałam powiedzieć właśnie o tym, co pan przewodniczący wszystkie opowiedział, a mianowicie o tym drogach, że drogi są czasami przewartościowane, tak jakby nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb. Rzeczywiście jest tutaj problem i trzeba na to zwrócić uwagę, tutaj się zgadzam absolutnie. Kolejną rzeczą, którą mamy w studium i którą mamy również w Stanach, a która hamuje tak, rozwój, ewentualnie wtedy obszary, to są obowiązki scaleń, które w ogóle nakładają na gminę bardzo duże obowiązki i koszty związane z przeprowadzeniem tych scaleń. Czyli mamy takie tereny, zarówno w starym studium, jak i w uchwalonych planach. No i tutaj nie ukrywam, że raczej będziemy próbowali przeprowadzić po opracowaniu tego, że to nowe studium nie będzie już terenów do scaleń.
Czy ujmiemy te uwagi i uwzględnimy w tym
roku. Będziemy próbowali zmieniać te plany, które istnieją obecnie, właśnie pod tym kątem, żeby zlikwidować ten obowiązek scaleń, żeby, bo w tej chwili to w zasadzie są te tereny zablokowane pod tym względem. Kolejną rzeczą jest tutaj, są sprawy wynikające z oceny miasta, które już przestrzennego miasta, które było robione w 2009 roku. A gdzie tutaj wyraźnie stwierdzono o tym, że jest zbyt duża rezerwa terenów budowlanych na terenie miasta, która to znaczy nie biorąc pod uwagę tego, że one są trudne do uruchomienia, bo to jakby nie było
i kosztowne.
I kosztowne, to suma tych obszarów, które są wolne od zabudowy, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, jest stanowczo za duża. No niemniej jednak nie możemy w tej chwili pozwolić sobie na to, aby te plany, które są uchwalone już i nastąpiła ta zmiana przeznaczenia, w tej chwili nam powracać do jakiegoś innego przeznaczenia, które by obniżało wartość gruntu. Także na tamtych terenach...
Bo to też jest konsekwencja finansowa.
Tak. Także na tamtych terenach chcemy, żeby to zostało tak jak jest. I to będzie po prostu w jakiś sposób uwalniane, no prawdopodobnie na wolnym rynku, czyli dowolnie, prawdę powiedziawszy, czyli to stwarza również niebezpieczeństwo rozproszenia zabudowy i właśnie ewentualnych kosztów zobowiązań gminy wobec tych właścicieli, jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną. Tutaj to niestety to w zaszłości, ale odszkodowania mogą być jeszcze trudniejsze do realizacji, prawda? No to chyba takie najważniejsze elementy to jest właśnie to, aby ograniczyć w tej chwili tereny rozwoju zabudowy. Jeszcze była tutaj kwestia takie, że ta zabudowa nie była segregowana na indywidualną i zbiorową, która też jest w tym studium, a z której też nie będziemy mieli, czyli będzie po prostu ogólnie możliwość realizacji tej zabudowy.
Znaczy, my tutaj, przepraszam pani, może nie do końca jest wprowadzona, my tutaj takie dziwne pojęcia zaczęliśmy w gminie stosować, budowy swojej jednorodziny, zorganizowane, niezorganizowane.
I to jest na etapie studium bardzo.
No i to w jednym przypadku pomaga, w drugim przeszkadza, prawda? Pani powiedziała w tej chwili o budownictwie i ta druga, tą, budownictwo i ta druga forma, jaką pani użyła, to?
Indywidualne
i
zorganizowane.
I zorganizowane, więc to rozumiem, że to jest ta forma budownictwa poprzez deweloperów, czyli ta forma. Ja myślę sobie, że dobrze jest, jak to jest dopuszczone w każdej formie do realizacji. Czyli nie powinniśmy ograniczać, kierując się, że tak powiem, tą ideą, żeby rzeczywiście teren był dostępny, nie powinniśmy ograniczać ani jednej formy kosztem drugiej, ani odwrotnie. Powinniśmy dopuszczać i taką możliwość. Ja myślę sobie, że to rynek powinien kształtować i nasza wiedza o rynku kształtować, co powinniśmy preferować, że tak powiem. Ale uważam, że nie możemy eliminować żadnej z tych form zabudowy czy budownictwa.
Jak najbardziej, z tym, że na poziomie planu później można z zarządami zabudowy określić formy tych budynków, żeby one po prostu nie były od zasad do zasad, tylko żeby były kształtowane w jakichś określonych formach, niezależnie od tego, w jaki sposób będą
finansowane. Pani, to jest tak odrębna sprawa, to jest sprawa techniczna. Natomiast mówię, forma realizacji to jest taka no troszeczkę inna i tutaj nam ogranicza możliwość że tak powiem, no inwestowania w miasto. Ja nie wiem, no wydaje mi się, że przynajmniej tak jest mój odbiór, może się mylę, że w tej chwili jest zdecydowanie ograniczona forma ta deweloperska. Różne przyczyny są z tym związane, przede wszystkim kredyty, ale że natomiast dalej i bardziej intensywnie rozwija się ta zabudowa indywidualna. No więc myślę, że tym powinniśmy się kierować, powiedzmy, sterując i dopuszczając możliwość realizacji w tych różnych formach. Natomiast sprawa śledzenia i narzucania form, to tak jak pani mówi, no to już plany szczegółowe i to jest ten tak zwany porządek architektoniczny, prawda?
Ład przestrzenny.
Czy ład przestrzenny, no.
No jeszcze ważną sprawą dla mnie wydaje się tutaj konieczne zwrócenie uwagi już na etapie studium na podniesienie jakości zamieszkania. I to są właśnie te wszystkie sprawy, o których między innymi pan mówił, czyli zagwarantowanie tego, że to nie będą jakieś arterie komunikacyjne, zagwarantowanie dostępu do usług, zagwarantowanie dostępu do jedzenia. To są takie podstawowe rzeczy, czy nawet do jakichś takich usług sportowo-rekreacyjnych, które w tej chwili będą zabitkiem dla ewentualnych mieszkańców spoza terenu samej
Czelewy. Czyli rozumiem, że pani mówiąc o polepszeniu warunków mieszkania, zamieszkania, bytu, że tak powiem, myśli pani o wzbogacenie infrastruktury, która jest i którą serwujemy również w tych terenach inwestycyjnych pod zagospodarowanie.
Chodzi o to, żeby stworzyć takie warunki tutaj na mieszkanie, żeby one były atrakcyjne jako miejsce zamieszkania dla ludzi. No to są przede wszystkim tereny zieleni, bo badania prowadzone przez zupełnie niezależne jednostki, przez geografów, również wykazywały, że ludzie w tej chwili niepotrzebne są im nawet usługi, niepotrzebne im są
sypialne,
typowe, a potrzebne im jest dobre zieleń i oni dla tej zieleni są w stanie wyjechać daleko poza miasto, to też widzimy w tej chwili, czyli w momencie, kiedy mają tereny rekreacyjne, atrakcyjne tereny rekreacyjne przy
I rozumiem, że no na pewno tak jest. Ja myślę sobie, że to już stało się faktem i tego już nie odwrócimy trendu, jak to mówili kiedyś, że to miasto może się rozwijać w zakresie usług czy innego rodzaju, powiedzmy, działalności, natomiast będzie to typowa sypialnia dla tych ośrodków przemysłowych i tu trzeba szybko dojechać i stworzyć ludziom takie warunki, które ich będą satysfakcjonowały. Natomiast rozumiem, że to, co pani mówi, to jest również zwiększenia tych norm metrażowych dla indywidualnych, wzbogacanie terenami zielonymi tych ofert, powiedzmy typu park czy przestrzeń, która będzie zagospodarowana. Czyli rozumiem, że ograniczenie tych terenów pod mieszkalnictwo ma polegać również na tym, żebyśmy je wzbogacali kosztem chłonności na rzecz, że tak powiem, wzbogacania ich poprzez tereny innych
funkcji. Ale no tutaj jest oczywiście jeszcze kwestia ekonomiczna, bo w momencie, kiedy przychodzi deweloper, to on jak najbardziej wtedy za tej chwili do mieszkania, że to wszystko będzie musiał się w jakiś sposób zrównoważyć ten studium.
Dobrze, no myślę, że kierunki bardzo są bardzo zachęcające, to co pani mówi. Tylko jeszcze teraz, jakbyśmy przeszli do szczegółów i życia, prozy życia, kiedy plan, kiedy studium, kiedy komunikacja, jakbyśmy, znaczy ja sobie przynajmniej, ja bym Państwa prosił, Panie prosił o takie przybliżenie tych terminów, bo tak rozumiem, że studium ma być na czerwiec, ale najpewniej będzie, żebyśmy sobie założyli jakieś tu takie, no i to studium komunikacyjne, bo walczyłem o to bardzo długo, nie udawało się, aczkolwiek się no, pod koniec udało poprzedniej kadencji, żebyśmy to studium komunikacyjne przeforsowali, bo uważam, przynajmniej ja uważam, nie wszyscy się z tym zgadzali, żeby to mieć na terenie miasta, bo uważam, że to jest kręgosłup i to nie ma o czym dyskutować, ale czyli te dwa dokumenty na dzisiaj dla nas są tak zwane priorytetowe działania, czyli studium uwarunkowań, zmiana studium i przyjęcie tego studium komunikacyjnego. Jakbyście pani było, przejmę pani burmistrz.
Mogę tylko wskazać jedno, żebyśmy się dobrze zrozumieli.
Tak.
Jeżeli nie będziemy przyjmować uchwałą studium komunikacyjnego, to nie jest tak. Bo komunikacyjne studium jest elementem przejścia studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania. Czyli będziemy przyjmować studium uwarunkowań.
Ja rozumiem, ale częścią, ja sobie przynajmniej tak wyobrażam, częścią tego studium będzie studium komunikacyjne. I nie dla jakiegoś fragmentu, tylko dla całego miasta. No to mi chodzi.
Ja przypominam, że
dla
danego studium też wybrałam studium komunikacyjne i ono też jest jakby studium komunikacyjne, natomiast jeżeli to jest szalona analiza i taka waloryzacja jakby przestrzeni po to, żeby tę sieć komunikacyjną na nowo opracować, ale ponieważ no, nasza koncepcja rozwoju miasta nie zgadza się z tym, co projektują, co nam proponują Państwo, którzy to studium przygotowali, bo jednak chcemy wydarzyć te wielkie, nie chcemy przeprowadzać przez to, żeby właśnie ta jakość życia była lepsza, wziąłem dróg wiele miasto, żeby one nie dzieliły. Czyli będziemy tutaj jeszcze.
Ale funkcja układu, utrzymanie komunikacji.
No funkcja układu jest taka, jaka jest, to znaczy no, mamy drogi, które mamy, one wszystkie są właśnie prawie posiada które istnieją, chodzi tylko o to, czy one mają być tak szerokie, jakie
jest to parametry.
Ale to jest dyskusji z tymi tą grupą, która dostosowuje do.
Tak mówisz, ale chcą otworzyć przełajki, chcą otworzyć Zatrudnosko, my musimy tam zabezpieczyć określony układ komunikacyjny. Możemy dyskutować o parametrach tych układów. Pani burmistrz to jest.
Będziemy się starać, obniżać te klasy dróg wewnątrz miasta, aby nie dzieliło, nie było z jednej klasy komunikacyjnej, które będą dzielić w końcu niewielką jednostkę. Jeszcze na mniejsze części, a raczej te najważniejsze stacje komunikacyjne spuszczać po obrzeżach. I w związku z tym tutaj no, jest widoczne, to tutaj to pani burmistrz zaraz powiedziała, że to pewne różnice w założeniach, które były wystawiane na początku tego studium komunikacyjnego, a obecnymi założeniami, no niemniej jednak cały czas na ten temat rozmawiamy. I sama struktura może tych dróg nie będzie różna, natomiast będzie obniżona wartość. Czyli
kategoria.
Natomiast sama struktura ich rozpołożenia i ważności.
Czyli sieć utrzymujemy, obniżamy kategorię. Ja myślę sobie, że te przepisy dotyczące właśnie, to już nawet, bo tak się przyjęło, no pas drogowy, przyjęło się, że jak mamy pas drogowy 12 metrów, to tam już jest jezdnia. No, wiadomo, jak to przepisy traktują, że pas drogowy to obejmuje pas terenu, rezerwę terenu, która musi zabezpieczyć i ruch urządzenia, infrastrukturę i inne rzeczy. I mamy tu pewne możliwości ingerowania w to.
Nie, to ale panowie wyliczyli, którzy nam przedstawiali, to też rozmawiam na tym spotkaniu, że wyliczyli, że koszt budowy tych dróg podwyższonej kategorii to jest 270 milionów złotych.
4 dokładnie.
Tak,
274.
Dobrze pamiętam. Także to jest ogromny koszt. Jeżeli do tego dodamy jeszcze to, o czym mówiłam pani Martyna, koszt samym, który nie robimy, bo mamy plany, w których, żeby te uwolnić pod budownictwo, to raz, że musimy zbudować tę infrastrukturę zewnętrzną, ale poza tym studium, prawda? Bo mówimy o studiach dojazdowych też właściwie o wysokich parametrach, czyli i jeszcze ponieść koszty scalenia, bo myśmy tego nie robili, ale w innych planach jest zarówno miejsce, w których scalenia są wymagane plany, czyli Rada Miejska nie podejmowała uchwały, a powinna, dlatego no dlaczego nie podejmowała przedtem, dlaczego ja dzisiaj nie daję. Ja nie daję takiej uchwały, dlatego że nie możemy zacząć procedury kosztownej dla gminy dotyczącej scalenia i podziału, jeżeli nie będziemy budować infrastruktury, bo każdy będzie na coś czekał, tak? Czyli będziemy scalać, dzielić, a nie będzie dróg, nie będzie sieci, czyli to wszystko jest na tyle kosztowne, że dzisiaj jest tylko mądre. To, o czym mówi pan przewodniczący, że gdyby to był inny stopień takiego wchodzenia w teren powoli, prawda? Czyli bez tych obowiązkowych scaleń, ze staraniami takimi, jakie gmina może zaproponować tym okolicznym właścicielom prywatnym, plus budowa infrastruktury etapowo i wychodzenie poza ten teren, który jest tą ścisłą zabudową, prawda? Bo to jest jeszcze kwestia tego rodzaju, że dzisiaj jest, mówi się o tym, że ta koncepcja, która była przyjęta w tych planach, ona właściwie dzisiaj ulega absolutnej krytyce, zarówno przez różne zespoły urbanistyczne, przez tych, którzy tworzą te zespoły, bo mówi, że mamy się skupiać w centrum, bo to jest najtańsze i jakby takie najbardziej prawidłowe, a nie rozciągać, to żeby nie rozciągać tej zabudowy, bo na to nie stać, nie tylko naszego miasta na to nie stać. Nie stać całej Polski. Jeżeli mówimy o drogach, które mają mieć na dziś 270 milionów kosztować. Ta droga, on mówi o drogach urządzenia drogowych, ale nie mówimy o infrastrukturze, nie mówimy o kanalizacji w tych drogach, o sieci energetycznej. Bo droga to jest droga, pojazdy, chodniki, urządzenia drogowe i tak to liczyli panowie. Czyli koszty są olbrzymie, zresztą też będziemy może zliczać te koszty z tych innych planów, bo najczęściej też było tak, że uchwały, które były te przedstawiane w Radzie Miejskiej dotyczącej planów, to one miały tam taką prognozę finansowania rozwoju tych terenów objętych planem ogólnie, że z budżetu, że natomiast te prognozy, które wyliczały koszty, one są w materiałach, które dotyczą opracowania tego planu i tak naprawdę to jest dokładnie nieznane. To są prognozy 2003, 2004, tutaj jeszcze 2006, 2010, no z kilku lat, czyli można powiedzieć, że one nie są na aktualne ceny, bo jednak inflacja w tym czasie była dosyć duża. Także nie jesteśmy w stanie w długiej perspektywie, więc chciałabyśmy, żeby zająć się tym, co jest możliwe, czyli uwalniać tam, gdzie jest taka potrzeba, gdzie się da, gdzie są chęci inwestycyjne, gdzie mało trzeba dołożyć do tej infrastruktury, a nawet wręcz namawiać, żeby inwestorzy tę infrastrukturę sobie sami budowali, bliżej będą tej infrastruktury, też będą mieli niższe koszty. Prawda?
A to jest to, co mówimy, że musimy dopuścić wszelkie formy, żeby i dopuszczać inwestorów zorganizowanych, żeby uzbrajali między innymi i żeby mogli indywidualnie ludzie sobie realizować. Dobrze, rozumiem pani architekt, że te główne takie założenia, jeżeli chodzi o tę aktualizację studium, to jest kwestia kategoryzacji, że tak powiem, ładnie dróg i sprawa scaleń i sprawa przeorganizowania formy zabudowy w układzie, czy ograniczenia i przeorganizowania formy zabudowy w układzie zabezpieczenia tych, polepszenia tych warunków i naszym zabezpieczenia tych większych terenów zielonych. Tak to można rozumieć?
No tak,
mniej więcej. Mam nadzieję, że więcej niż
mnie.
Dobrze. Ja mam takie jeszcze właśnie dwa pytanka. Mam nadzieję, że koledzy przygotowani są do dyskusji. Jeszcze, ale chcę, żeby jak ta dyskusja była jak najbardziej obszerna. To jest kwestia obszary, dla których Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu. Są te trzy pozycje, które pani burmistrz proponowała na jesień, żebyśmy odstąpili, prawda, od opracowania. Myśmy jako Rada nie wyrazili zgodę. Co króciutki komentarz do tego, co robimy z tym. Utrzymujemy, realizujemy, nie, bo nam się nie opłaca, bo nas nie stać. Komentarz do tego, jak tutaj było uprzejmy.
Krótki.
I zwęzłowaty.
Na dzisiaj, ponieważ mamy rozpoczęte procedury i studium tych planów, które jeszcze są w dyskusji, jakby mamy dużo pracy z tym, żeby to robić. Na dzisiaj właściwie będzie jeszcze studium, nie ma podstaw, żeby utrzymywać te uchwały, ponieważ no, powinniśmy przystępować do ogłosić przetarg i przystępować do realizacji tych planów. Finansowanie mamy na to, co mamy, co jest w trakcie i ja bym proponowała, tak jak przedtem, wycofać te uchwały, żeby nie zobowiązywały, żeby nie do tego, żeby te procedury wstrzymać. Jak mówię, zresztą na te też nie mamy na razie na razie pieniędzy i przystąpić do nich po uchwaleniu już nowego studia.
Pani burmistrz, odpowiem od razu, że o ile w tych trzech punktach, punkt 23, myślę, że jest absolutnie uzasadniony pani spojrzenie, że tak powiem. Natomiast rejon trzeci, Szybi, Batory, to jest teren taki w zakresie budownictwa dość atrakcyjny. Czy tutaj, bo ja, tu są zapisane w punkcie 24, oznaczone numer 1, nie wiem, czy to jest jakiś wybiórczy fragment.
No, oczywiście, że moglibyśmy, bo to jest rejon
Pani rejon trzeci Szyb i rejon Batorej, to jest to samo.
W Dziewinianie, ale jeszcze w dość prawo są te dwa budynki pokopalniane trzeci Szyb, to są dwa inne.
Czy to są jakieś fragmenty, tak?
Tak. Są bardzo małe fragmenty, bo nie wiem ile obejmuje około, nie wiem czy tam będzie 1500 metrów, może dwa, tam gdzie są dwa budynki. Dwa budynki mieszkalne i ta gniazdia, to też jest
gniazdia
oddziałów.
Tam gdzie cmentarz.
Bo ta gniazdia jest wyburzona, chyba nie wiem, czy ja dobrze zaobserwowałam ostatnio.
Tak, to są takie budynki, takie wielorodzinne.
Dwa budynki wielorodzinne.
To są takie, ja nie znam przyczyny, dlaczego one zostały. Bo tak, te dwa budynki wielorodzinne, to są
dalej. Ludzie mieszkają, nie boję gdzie przejść.
Nie, obowiązki mieszkaniówka. Oni z tyłu mają, częściowo mają usługi.
Aha, czemu to wyłączono z planu, tak?
A jeszcze czemu to wyłączono z planu, bo mamy trzy takie miejsca wyłączone z planu. Te linialnie, granica udziałki, te trzy domy z granica, że jednej nieruchomości, która składa się z trzech działek. Ostatnio nawet tam przyszli ludzie i są, żeby dzielić te działki, bo tam mają garaże, chcą wysługiwać. To jest perfekcu.
A tam jest tak nie chaotyczna ta zabudowa, że było.
No i ten dobry plan przy cmentarzu.
Mówimy o tym cmentarzu żydowskim, tak?
Proszę? Który jest w strefie ochrony cmentarza, ale ponieważ nie ma planu, to strefa ochrony cmentarza kończy się na granicy działki tej, która została wyłączona z planu.
Ja rozumiem, ale to są akurat poza tym zapisanym tematem, bo ta sprawa przy Stadu Morskiej. Tak, to nie jest.
Nie ma ustawy,
ale mówimy teraz o tych dwóch lokalizacjach.
Nie ma, bo już właśnie te inne przystąpienia do urzędu też mamy. To są takie, te, które można by właściwie odrębnie no, robić, bo tam
zostało. Pani burmistrz, mam prośbę i do pani architekt również, żeby. Żeby póki co w tych dwóch punktach Batory i trzeci Szyb, żeby się zastanowić nad realizacją. Ja rozumiem, że taką decyzję ostateczną podejmiemy po wprowadzeniu tego zaktualizowanego studium, ale żeby raczej spróbować na to spojrzeć w sensie na tak, mówię o tych dwóch punktach, rejon trzeciego Szybu i rejon
Batorego. Nie, no procedura musi być taka sama, nie wiem, co proponuje pani kierownik, bo procedura musi być taka sama, a jak mówię, razem to dotyczy, te dwa plany mają, nawet pół stanu nie mają.
No nie, bo punkt 23 to jest przełajka, to jest zupełnie odrębny temat, prawda?
Czyli to jest jedna, tam gdzie jest winiarnia, to jest własność Stefana Gosa.
Winiarnia? Która to jest winiarnia?
Stara,
wytwórnia.
To jest wydłużone przecież.
To zostało szybko, ale
tam są dwa warunki zabudowy, tak? Wydane. Natomiast ta druga obok jakby granicząca z tym, to są dwa budynki mieszkalne, należące do wspólnoty mieszkaniowej z SRK. Ta wspólnota ma jedną działkę, natomiast następna działka to są dwie, albo jeszcze druga malutka należy do gminy. Czyli ta, która dokładnie jest na tym, kto na piasku to wie, na tym takim łuku, na takim zaklęcie takim.
To jest właśnie z tymi olejami.
Tak. Do granicy do granicy z winiarną.
Coś pani utkwiła ta winiarnia. Dobrze, rozumiem, że praktycznie wiemy wszystko.
Pani... To nie jest teren jakby do planowego jakiegoś zainwestowania, bo mówię, tam są dwa warunki zabudowy, nie wiem, czy jest pozwolenie na budowę tej winiarni, natomiast tam, gdzie są mieszkańcy, to jest tak mała działka, ale starcza i na parking, na świetnik, na wystarczam, że jakby tam się już nic więcej nie może dziać, plus tylko na tej marzy jednej gminnej działce, którą można na każdych warunkach zabudowy, no trudno jest nam zabudowywać, myślę, że to jest przestrzeń publiczna, dlatego no i blisko teraz to jest miejsce Gdańskie, tak? Bo to jest bardzo blisko tego krzyżowania.
Myślę, że kiedyś dojdziemy do wyprostowania tej ulicy całej, tego trzeciego
szkoły. Nie, no to nie ma sensu, dlatego że to jest ta droga
opalna.
Nie da się wyprostować specjalnie.
Zobaczymy. Dobrze. Pani Architekt, czyli co, do kiedy przyjmujemy termin tego zaktualizowanego studium z uwzględnieniem zaktualizowanego studium komunikacyjnego?
To może ja powiem. Komisja, to jest jeszcze tak. Komisja urbanistyczna, w której mówimy, komisja urbanistyczna, ona sprawdza zgodność prawem takich takiego sposobu rozwiązań tam zagospodarowania przestrzeni, jaki my zaproponujemy. Pani Martyna też jest proponowana do Komisji Urbanistycznej, też będzie to jeszcze pod tym kątem, jak sama komisja opiniować pod tym kątem takim prawnym. Natomiast z projektantami, no to już mówię, spotkanie ostatnio jeszcze będzie jedno, jeżeli wydyskutujemy to, czego my chcemy. Jako gmina, żeby nam projektanci przedstawili, to potem to będzie tylko pod kątem prawnym przez Komisję Urbanistyczną.
No tak, ale też niech pani powoła tą komisję, niech już pani uruchomi tą Komisję Urbanistyczną i się tym tematem zajmie, bo potem jeszcze cała sfera przecież uzgodnić.
Proszę wierzyć, że to jest bardzo trudne, ponieważ Komisja Urbanistyczna Pancerplany też jakby aktualizowała, także komisja to jest...
Komisja Urbanistyczna to już raz. Tylko to, że jakby chodzi o to, że komisja pracuje na konkretnym planie. Tylko zastanawia się, czy przyjęte rozwiązania będą realizować jakby to, co było zamysłem i gminy w tym wypadku, i czy projektanci właściwie tak jakby spisali te namysły, te rozmysły spisali to studium.
Czyli no pani architekt, ale skoro mamy studium. Mamy pani uwagi, pani burmistrz, prawda? Dajemy je pod obrady Komisji Urbanistycznej i wypracowujemy ostateczny kształt studium, który idzie do uzgodnień.
Ponieważ tutaj jest ostatnio właśnie w zeszłym tygodniu książek, które rozmawialiśmy na ten temat, wypracowaliśmy pewne jeszcze uwagi, które wcześniej przekażemy projektantom, żeby oni to wrysowali. I wtedy, jak będzie ten konkretny już wrysowanie lub ewentualnie oni powiedzą nie. Ta uwaga absolutnie jest niemożliwa do realizacji, bo taka sytuacja też może być
rozmowa.
No to wtedy będziemy mieli tę ostateczną wersję i wtedy ta komisja zostanie powołana. Powołanie samej komisji to jest po prostu no, tydzień, dwa.
No to kiedy pani burmistrz tą komisję próbuje?
To nie jest istota sprawa.
Ale przepraszam, jak to nie jest?
Mogę o tym spytać?
Tak.
Czy do każdego fragmentu studium będzie inna komisja?
Nie,
to nie można jej powołać od razu.
Ale oczywiście, że można.
Ale my nie mamy jeszcze ostatniej wersji studium. O to chodzi.
Nie, albo ja jestem coś niekontaktowy dzisiaj. Komisja jest komisją stałą. Tak? To ją można powołać. I każdorazowo do tego.
Nie mówimy o nazwiskach, bo w tym momencie, tylko mówimy o spotkaniu z komisji. Tak?
Ale bo ja jestem pani architekt, bo ja zgubię się w swoim rozumowaniu. Rozumiem, że pani i pani burmistrz nie wypracowałyście jeszcze wszystkich uwag do studium, do materiału.
Nie, nie, nie ma nic do roboty. Ale
to mamy już w ostatnim spotkaniu, mamy już w tej chwili. Jest kwestia tylko logistyczna. Przekazanie tych uwag
projektantom.
No,
oni też
znaczy tak, przesyłamy im w tej chwili te nasze uwagi. Oni się do tego ustosunkowują, więc potrzebują na to powiedzmy jeszcze ze dwa tygodnie, żeby się ustosunkować i ewentualnie wpisać lub nie wpisać zmiany wynikające z tych uwag w ten projekt i przedstawić ostateczną wersję projektu. I ta ostateczna wersja projektu może zostać rozesłana wówczas do członków komisji, bo członkowie komisji też potrzebują no, kilka dni, żeby się zapoznać z projektem. Ale ta ostateczna wersja, a nie te uwagi do jakiejś tam wersji wcześniejszej, tylko no to ostateczna wersja. I tak jak mówię, będziemy przesyłać te uwagi może w tym tygodniu do projektantów, no trzeba ich dać trochę czasu.
Panie architekt, no to umówmy się, spróbujmy się umówić, że do końca kwietnia architekci skorygują, uwzględnią nasze państwa uwagi i przygotowują studium z uwzględnieniem tych uwag na komisję
uwagi.
No, no to dzięki Bogu, no jak to mówią partyjnie.
Ale weźmy pod uwagę jeszcze, że do tego nie mamy jeszcze do nałożenia tak zwanego studium komunikacyjnego. Także nie jest to takie. Natomiast jest jeszcze tak, że...
A pani Zuladze i pani nie Zuladze.
Państwo, pan przewodniczący w ogóle lubi, żeby, że tak powiem, zarządzał pracownik, a nie burmistrz. Burmistrz jest projektantem stanu. Miasto wie, jakie ma potrzeby. Nie jest też czas, co też już w różnych dyskusjach przewijało, że od tego, jak ma nasze miasto wyglądać, to są fachowcy wyłącznie. Oni są od tego, żeby nam powiedzieć, czy my się nie mylimy, czy my nie idziemy obok prawa, czy my nie chcemy, no właśnie nam jakieś rzeczy, nie będziemy mieć jakichś szkód z tego, co my tam chcemy. Natomiast to jest nasza rola. Nas wszystkich też, dlatego jak będzie to, bo to nie jest też kwestia samego komisji urbanistycznej, tylko ja sobie wyobrażam również, że jakbyś tam też na podstawie naszych uwag projektant pokaże tą ostateczną wersję, to my najpierw jeszcze chcemy z Państwem, ja bym chciała z Państwem jeszcze rozmawiać, czy tę wersję przyjmujemy, czy jeszcze nie ma jakiejś, bo to jest ta ostateczna uwaga, tak? Natomiast no, troszkę się też zmienia koncepcja, dobrze by było, żebyście Państwo na też powiedzieli, czy widzicie w tym, czy tak nam się podoba, czy nie, bo potem w przyszłości i tak jeszcze będzie to głosowanie. Bo nawet te uzgodnienia to są tylko takie właśnie, czy straże ogromne, czy teren górniczy, czy takie. Oni uzgodnienia nie doczytają tego, jak my sobie wyobrażamy nasze miasto w przyszłości. Tylko tego, czy wszystko uwzględniliśmy tam w tym studium, w planu, a później w planie. Także to jakby jest ta kwestia, bo to nasze miasto i nasz sposób na rozwój.
Żeby na sesji nie było takiej dyskusji, jak kiedyś w jednym planie, żeby dopiero na sesji poprawiali.
Janusz, jak musisz na to?
Nie, mamy tylko tak także... słucham mi troszkę, ja tak wiesz.
Rozumiem. Ja myślę sobie, że ja tu za dużo ten pytań i rozumiem sobie, że my jako Rada będziemy mieli możliwość właśnie na tym etapie uzgadnień, ale chciałbym, żebyście Państwo, jako Pani jako burmistrz, Komisja Urbanistyczna, żebyście Wy ustalili to stanowisko ostateczne i żeby dali nam ten, nie tylko nam, ale i całemu miastu, społeczeństwu, żeby wyniosła swoje uwagi, także, ale zakończcie Wy ten etap. Pani architekt, komisja urbanistyczna, zamknijcie to.
Mam też chwilę i propozycję, aby równolegle.
Nie do odrzucenia.
Jeżeli już będziemy, i to ostateczną wersję, to może równolegle przekazać i Państwu do zapoznania się, i Państwu z komisji urbanistycznej. I wówczas na tym etapie jeszcze ewentualnie rozmawiać nad wprowadzeniem pewnych zmian. Ponieważ w momencie, kiedy już zagraniemy tę ostateczną wersję, a chcemy to zrobić miarę wcześniej, to będziemy wysyłać do uzgodnień i wówczas będziemy wpisywać tylko i wyłącznie zmiany, które będą wynikały z uzgodnień.
Pani architekt, ja deklaruję w imieniu członków tej komisji, że jesteśmy do Pani dyspozycji. Bardzo proszę.
Każdej.
Czyli w takim razie chcę się odpowiedzieć najwyższego, bo znaleźć się mniej więcej Pana.
Słyszałeś pan, do końca Marcelela i później do końca.
Chcielibyśmy, żeby pod koniec marca już była możliwość.
Trzymamy za słowo, panie architekt, tylko tu ze słowa to rozliczamy czasami.
Chcielibyśmy, więc chcemy.
Dobrze. Panie burmistrz, zostaje ostatnia sprawa słynnego planu zagospodarowania, który tam się odbija ten gdzieś tam po Stanach Zjednoczonych, z północnej Ameryki jeszcze.
Nie, czyli no, jeszcze tak, może do tego ABW i NIK-u jako podejrzenie
ukończy. No kurde, no może tak się wiem. Ja się nie znam na tym. Ja jestem zamiejscowy, bo mieszkam na Piaskach, jak pani wie. Nie wiem, czy tak się ma, ale... Ale nie na serio, bo zawarte jest takie zdanie, pani burmistrz, w opracowaniu. Burmistrz rozważa możliwość zawieszenia prac nad planem do czasu uchwalenia aktualizacji studium. I teraz mam pytanie, czy te uwagi, które nam tu przedstawiła pani architekt, co do takich wytycznych generalnych, generaliów, że tak powiem, przy opracowaniu tego studium, dotyczą również tego planu. Czy my musimy podejmować taką...
Nie mamy w tej chwili wskazane tereny do scalenia. Chcielibyśmy tego uniknąć.
Tam w tym planie są, tak?
Tak, są tereny wskazane do scalenia, chcielibyśmy tego uniknąć. Jest również kwestia tej drogi, znaczy ulica Staszica, żeby ją utrzymać na poziomie ulicy Głównej, a nie Głównej Ruchu Przyspieszonego.
U Staszica?
Tak.
Ale to jest droga generalnej.
Tak, tylko żeby ona miała mimo wszystko klasę drogi głównej, a nie klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego.
Ale to podejrzewam, że to jest poza naszymi możliwościami.
Nie, my musimy z nimi rozmawiać, po prostu dlatego, że chcemy, aby general, bo to jest taka psychologia Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, aby podnosić klasę drogi. A nie
budowa. Ja znam struktury generalnej.
No i wszędzie potem mamy problemy właśnie z tym, że tiry wjeżdżają do, znaczy w całej Polsce tiry wjeżdżają do sypialni. Właśnie z tego powodu, że się nie buduje, a się podnosi klasy.
Chcielibyśmy jednak sukcesów w rozmowach z generalnej.
Rozmawiać na ten temat, a szczególnie, że mamy na razie zachowaną tą drogę, jako ona jest szeroka, dwupasmowa. Niech ona taka zostanie. Niech nie będzie inwestycji takich powiększających przepustowość tej drogi, a raczej niech się ta generalna dyrekcja kupi na tym tam wyżej.
Ale oni chcą poszerzyć.
Ale bo ja nie rozumiem, jakiś Staszica mówi pani o przebiegu przez pośladnie drogi krajowej, tak?
To znaczy mówię o ulicy Staszica, która w tej chwili jest drogą 94.
Tak, tak.
O tym mówię. Żeby ją utrzymać na tym poziomie, która jest w tej chwili, nie podnosić jej kolejnych klas.
Czyli w opiniach do planu czy do studium generalna zażądała podniesienia, czy zażyczyła sobie?
Nie wiem, dopiero będziemy na ten temat rozmawiać. Dopiero będą te, jeżeli będzie wysłane do uzgodnień, to będziemy na ten temat rozmawiać. No bo w tej chwili zdaje się, że tam były uzgodnienia i tam jest przynajmniej w tych planach w tej chwili jest ta droga ruchu przyspieszonego, czyli główna ruchu przyspieszonego, no to już wiąże za sobą...
GP tak zwane.
Tak. Czyli droga jednak ją utrzymana, to jest to samo co DK 86. Czyli
na Warszawie. No, tak pani burmistrz, droga 94 jest drogą strategiczną, między innymi na wypadek zablokowania tej drogi. Także nie wiem, no, ale życzę sukcesu w rozmowach generalnych.
Próbujemy rozmawiać. Znaczy tutaj jest taki właśnie tajemny ścisły, bo jeśli nie będę to w studium, ta droga jest w ruchu, jest drogą główną. A w projekcie planu jest ruchu przyspieszonego. Także nie wiem, jeszcze tego nie...
No dobrze, ale zatem tego nie słyszałem jakichś przybliżonych terminów, żeby nas tutaj
nie napastowali. Tutaj jeśli chodzi o tą sprawę scaleń, no to tutaj te scalenia zawarkują ukończenie studiów.
Ale czy możemy przyjąć jako pewnik ten zapis? Burmistrz rozważa, bo tu się w trybie, że tak powiem, nie nakazowym, rozważa możliwość zawieszenia pracy. Czy pani taką decyzję podjęła o zawieszeniu tych prac?
No jakby jeszcze rozważam, natomiast ponieważ są do czasu uchwalenia studium, a chciałabym, żeby to studium było najszybsze.
Pan przeczyta to zdanie, że pan będzie wiedział, że pytam nie bez powodu.
Tak, od początku mówiliśmy o tych wszystkich planach, że w wyniku tego, że mamy pracę na studium,
plany, czy warto te plany wobec starego studium razem z tymi staraniami tu uchwalać, czy poczekać, czy dalej blokować staraniami tereny inwestycyjne, czy nie.
Pani burmistrz, pół godziny temu pani powiedziała i świadomie pytałem, może nawet prowokacyjnie. Plany, które są w opracowaniu, realizujemy z uwzględnieniem uwag, które Państwo wypracowaliście do weryfikacji czy aktualizacji studium. Powiedziała Pani tak. Jest to niezgodne.
Realizujemy pracę. Pracę nad planem, bo wcale nie jest powiedziane, że w tym zakresie, w jakim są te plany, to studium się zmieni. Bo my tego nie wiemy.
Czyli proponowałbym nie używać sformułowania póki co, że wstrzymujemy pracę nad tym planem, po prostu opracowujemy, a próbujemy wprowadzać te założenia, czy które są przyjęte do aktualizacji studium.
To znaczy oczywiście, że tak. Istnieje taka możliwość, żeby równolegle opracowywać plan i studium. Z tym, że w pewnym momencie i tak musimy... Będzie wtedy różnica, powiedzmy, 2-3 miesięcy.
Ale Pani terminy są bardzo optymistyczne i myślę, że przekreślam to z tego materiału, że...
Ja mówię o różnicy pomiędzy uchwaleniem studium, w momencie, kiedy się uchwali studium, to później dopiero pewne rzeczy będzie można robić i to daje nam różnicę tych 2-3, może 4 miesięcy pomiędzy uchwaleniem studium, a uchwaleniem planu. O tym mówię. Natomiast pracę możemy kontynuować w tej chwili, biorąc pod uwagę już przemyślenia dotyczące studium. I zrobić według tego nowego studium. Natomiast w końcowym etapie ta różnica, ten plany, no tutaj można powiedzieć, to znaczy, że dane takie, te złoty takie, tylko że na jednej sesji można uchwalić studium i plan. W tej chwili jest to niedopuszczalne z punktu widzenia proceduralnego. Natomiast musi być, właśnie ostatnio powiedziałam, co najmniej 2-3 miesiące różnicy od jakiegoś tam punktu, bo nawet jakiś jest jakiś punkt zachowany, przynajmniej przy wyłożeniu. Powiedzmy, musi być już to studium
ustalone. Pani burmistrz i pani architekt, zwracam się do pani, pani kierowniku. Rozumiem, że wszystkie ręce na pokład i priorytetowym zadaniem jest uchwalenie, podjęcie uchwały o aktualizacji studium. Czy tak?
Znaczy, ona jest, podjęta.
Znaczy, finał. O przyjęciu zaktualizowanego studium uwarunkowań. Czy tak? Tak możemy się chyba umówić. Ja mam wszystko, zapraszam kolegów do zadawania pytań i tak jak mówię, dalej podtrzymuję deklarację o współpracy z panią architekt.
Dobrze.
Czy są jakieś pytania?
Ja mam tylko
bardzo proszę.
Bardzo krótkie pytanie, to dlaczego czekać na kolejny plan w zagospodarowaniu przestrzennego, aż pojawi się ta
Pani architekt, z całym szacunkiem, ale to powinni, taką wiedzę powinni otrzymać i rada powinna otrzymać i mieszkańca lub pani burmistrz. Przepraszam.
Może ja musiałam powiedzieć, że tak jest. Oczywiście mieszkańcy wiedzą, oczywiście mają swoje powody, natomiast są tacy mieszkańcy, którzy nie mają planu i jakby nie chodzą, ale może też zaczną przychodzić, bo każdy ma jakiś interes. Jeden z tym, żeby był plan, drugi, żeby nie było planu. Samą dokumentacją dotyczącą, zapoznałam się, dotyczącą spraw związanych z tymi planami, zapoznałam się na sesji Rady Miejskiej, kiedy o czym Pan Przewodniczący na początku wspomniał, jak się oparło się o Amerykę, to już dokładnie przeczytaj te dokumenty. Ja rozumiem, że ci mieszkańcy mają, bardzo chcą. Ale
to moje wypowiedzi Pani odebrała właściwie, Pani burmistrz.
Ponieważ mnie się na moją wiedzę, która nie jest wiedzą fachową, te plany wydawały niezgodne i niezgodne ze studium, jakie hamujące. Dlatego też zrobiłam wszystko, żeby był fachowiec, żeby była nowa komisja, pewne rzeczy się potwierdzają, może niektóre nie. Przystąpiłam wszystkiego, żeby dbać o interes gminy w tych planach, a niekoniecznie wyłącznie i ważnych interesów, imienia i interesy tych, którzy są na tym planem, bo wydaje mi się, to jest najważniejsze dla nas wszystkich, niż, a niekoniecznie tylko jakby sugerować się indywidualnymi tendencjami ludzi, którzy jakiś tam swój interes gospodarczy mają, nie mieć i mają. Także mieszkańcy, myślę, że to powinni poczekać na zakończenie tych procedur, bo ten plan jest dla wszystkich mieszkańców, dla całej gminy, a nie tylko dla nas.
Panie burmistrzu, umówmy się, umówmy się.
To jest nasz interes, to jest nasz obowiązek.
Pan co do jednego, że gmina to również, albo przede wszystkim mieszkańcy. A my tu jesteśmy, jak nie powiem dalej tego zwrotu, żeby tym ludziom i tej gminie pomagać i robić wszystko, żeby było.
Przepraszam, ja tylko może, szanowni Państwo, mówię tutaj jak do starszych kolegów radnych. Proszę Państwa, tu mi się przypomina pewna...
No bo się to obruszają, ja tylko jestem młody. No i
analizuję przypadek firmy Jana, gdzie biegły równolegle pracy. Ja naprawdę i naprawdę, proszę Państwa, nie wiem, jakby się to skończyło z tym uchwalaniem tego planu, gdyby być może nie było zmiany burmistrza, żeby się nagle nie okazało, że studium, które było właśnie przygotowywane, wyprzedziło nagle plan, który nie wiadomo z przyczyn mógł nie być uchwalony.
Może tak jest?
Proszę Państwa, proszę Panie Przewodniczący, niech Pan...
Ja żyję, ale Pan woli polityka, ja się nie
znam. Ja mówię o mechanizmach. Co widział Pani Przewodniczący? Przepraszam Pani, bo to jest... Tu jest Pani radna, która jest jak gdyby nową... Zainteresowana problemem klienta.
No bo mi było.
Kto wiedział, kto z nas wiedział, przynajmniej wiedział, myślę, że chyba jakiś...
Bo się pan tak nie
wiedział. Jeżeli wiedział, to może jakiś wąski grono radnych, że myśmy w owym czasie uchwalali plan, który był jak gdyby przeciwny dla
przeciwnego. Ale na ówczesny moment.
Tak. I teraz proszę sobie to przenieść na tą samą sytuację, kiedy tu uchwalamy plan, jednocześnie biegnie pracę na studium, które mogłoby wyprzedzić na przykład uchwalanie tego, bo nie wiem, jakby...
Miesza pan, panie Andrzeju, przepraszam. I wprowadza pan kontekst destabilizacji, no. Demobilizacji.
Ja to może opiszę. Bo...
Bardzo proszę. Drodzy kochani Państwo, Janusz jeszcze chciał tutaj. Pan radny Gąckiewicz.
Pan Andrzej.
No,
ja mam jeszcze, odbiegam od tematu, to tutaj w dalszym ciągu nie jestem przekonany, bo torwą mnie mieszkańcy bez nazwisk oczywiście i nie odpowiem.
Dobra, no to ja panu
wymienię teraz. To rzeczywiście. No, ale przyjdę. Ja z kolei do tematu takiego chciałem się odnieść już poza studium i tak dalej. Do tematu zadań inwestycyjnych wprowadzałem do materiału na temat analizy opracowanych projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem stopnia i realizacji. Mam wątpliwość taką, którą, jak to się mówi, nie mogę tu wyczytać, że to są tam te obiekty i tak dalej, i tak dalej. Szkoły, przedszkole, itd., itd. Szkoła numer 7, Mieszczelne, boisko i tak dalej. I teraz ostatnie zdanie tych wszystkich pozycjach. Odpowiedzialnym za realizację zadań jest szkoła podstawowa numer 7. Pytam, kto? Przepraszam.
Dyrektor.
Panie, czemu pan tutaj zaczeka? Ja chcę pytać, czy dyrektor to będzie jako inspektor nadzoru, bo wiadomo, że nie ma uprawnień, czy będzie inspektor nadzoru wynajęty przez czyli dyrektor może tutaj inspektora nadzoru, bo myślałem, że znów będzie jakieś tutaj ponad lokalne porozumienie.
Ona jest taka, że to będzie przekaz, panie radny,
Nie, ale przetarg firmy wykonawczą. Wykonawca firma ma kierownika budowy. Ponieważ dotychczas były takie praktyki, że Zembek, tam jakiś inspektor był Zembeka. I dlatego ja pytam, bo uważam, że dyrektor szkoły powinien zadać, jakby nie miał na to środki. Natomiast czy to nie będzie metodą robioną poprzednią? Bo to nie zdał egzaminu. Bo był inspektor nadzoru Zembeku i dał też ciała i boisko.
Żeby jeszcze na nowo to robić, mimo że odebrana nasza jednostka gmina, czyli ZBH, był tam inspektorem, byli inspektorami nadzoru, byli inspektorem zastępczym i tak dalej.
No, no jedni mówią, że byli, drudzy mówią, że nie byli.
Jakie mieli umowy, takie mieli. No.
No, wiem, pan dyrektor ZBH powiedział, że nie był inwestorem zastępczym, no więc nie wiem w końcu jak to. Ale ja rozumiem, że nabór na dyrektorów musi mieć dodatkowy punkt specyfikacji, że potrzeba kogoś z odpowiednią częścią ciała na dyrektora.
Panie Przewodniczący, jeszcze raz mówię, byłem ostatnio członkiem komisji przy wyborze dyrektora jednostki oświatowej. I jedyny podstawowy warunek, jaki musi spełnić dyrektor, to musi mieć uprawnienia wynikające z ukończenia odpowiednich, że tak powiem, poziomu wykształcenia w zakresie zarządzania placówką oświatową.
Pan rozumie pod pojęciem zarządzania.
Zarządzania, czyli musi być na przykład zarządcą nieruchomości. Ja mogę,
czy ma to być menedżer, a nie nauczyciel?
Nie musi być nauczyciel.
No.
Nie musi być. Ja to mówię, proszę Państwa, bo ten problem...
Musi mieć kwalifikacje, tak, ale musi mieć poziomy punkt zarządzania.
Szkoły na poziomie to reguluje ustawa o oświacie. Proszę Państwa, może przyjść człowiek zupełnie, który nie widział placówki
oświatowej. Kogoś pan przyjął? Budowlańca czy nauczyciela?
Komisja wybrała, poleciła pani burmistrz.
A co to znaczy poleciła? Komisja wybiera, a nie pani burmistrz.
Poleciła do zatrudnienia, ale pani burmistrz. Byłego kierownika jednostki, jakim jest pani Anna Hetmańczyk, która posiada, spełniała ukończone studium podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.
Ale nie nieruchomościami.
Ale jeszcze coś pani mówi, chcę tylko powiedzieć tak, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kierownik zarządzający daną jednostką odpowiada za. I to nie da się połączyć ZBK-u i nie da się ubrać ZBK-u, tylko mimo wszystko, skądkolwiek pani dyrektor ta, czy tamta, czy pan dyrektor skorzysta, ona odpowiada za finanse publiczne.
Ale zawsze tak było i zawsze.
Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za obecność. Pani burmistrz, mam tylko taką jedną prośbę jeszcze. Materiały na sesję. Uzupełnienie dosłownie dwóch rzeczy. Uaktualniony wykaz budynków, które są przekazane do sprzedaży lokali. I druga sprawa, i ostatni punkt.
Jakich budynków do sprzedaży?
Pani burmistrz, jest zapisane w informacji. Uaktualniono listę budynków, w których gmina sprzedaje lokale mieszkalne. Bardzo bym prosił. Żeby panią raz szedłem na internet i spadłem, już nie wchodzę. No.
Ale nie mam obowiązku takiej informacji,
jeżeli jest. Pani działa tylko w wyłącznie w zakresie obowiązku?
No nie, ale.
Ale to mówisz, że pani.
Ale przepraszam bardzo, czy mogę coś powiedzieć?
Dziękuję bardzo.
Wykaz nieruchomości wisi i właśnie na wydziale nieruchomości.
To jest informacja. Proszę panią i ostatni punkt, inne informacje. Pokazujemy stan przedsiębiorstw na dzień 31.01.2012. Natomiast brak mi odniesienia do miesiąca wcześniej, do roku wcześniej nie było. Bardzo bym prosił. Punkt 6.
Biorąc pod uwagę liczbę każdych przedsiębiorstw, bo powstała nowa baza,
Ile działa na bazaju?
No, co?